Oszukanie teraz jednego z fenomenów, jako najważniejszej instytucji gminnej w systemie aktywizacji osób starszych. Założeniem jest, by ośrodek integracyjny senior został przekształcony w pewną instytucję, która będzie cechowała się większym stopniem samodzielności niż ośrodek posiada obecnie. Tutaj jest propozycja powołania spółki ze 100% udziałem gminy, aczkolwiek nie jest to propozycja obligatoryjna. To jest przykład. Na przekształcony senior składałyby się następujące segmenty. Po pierwsze, dom pomocy społecznej o standardzie podstawowym, podwyższonym, mieszkania chronione, interwencyjne i plusy seniora. W przypadku domu pomocy społecznej obecnie 21 mieszkańców na 7 lat jest umiejscowionych w domach pomocy różnego typu, gdzie przewidywany koszt otrzymany na 2011 rok to ponad 400 tysięcy. Ponadto 24 mieszkańców w dalszym ciągu, zależy naszego miasta, czeka na miejsce w domu pomocy społecznej. Stąd też uważam, że jest to ważne przesłanie do tego, by zastanowić się nad utworzeniem w naszym mieście DPS-u. W przypadku DPS-u o standardzie podstawowym świadczone są o charakterze obligatoryjnym usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Przeznaczeniem to osoby stale zamieszkujące Czeladź. Natomiast jeżeli chodzi o lokalizację, to proponuje się nowy obiekt na 50-60 miejsc położony w rejonie ulicy Szpitalnej i Bocznej. DPS o standardzie podwyższonym jest to z kolei podmiot, który prowadzony byłby na zasadzie przypominającej pensjonat, gdzie oprócz usług o charakterze obligatoryjnego standardu zapewnione byłyby usługi dodatkowe wliczone zawarte w cenie najmu, czyli byłby to obiekt o charakterze komercyjnym, dostępny również dla osób spoza Czeladzi. Jako lokalizację proponuje się dzisiejszy ośrodek integracyjny senior. Mieszkania chronione. W ulicy Szpitalnej 5 obecnie znajdują się mieszkania komunalne, które sukcesywnie będą przekształcane w mieszkania chronione, czyli tym samym budynek ten będzie wyłączony z innego zasobu mieszkaniowego. Założeniem mieszkań chronionych jest to, że mają one charakter czasowej pomocy publicznej. W związku z czym innymi słowy, mieszkania chronione mają jak gdyby przygotować osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia. Przeznaczenie to 70 miejsc i, tak jak już mówiłam, jest to pomoc o charakterze tymczasowym. Dalej mieszkania interwencyjne, czyli szczególna forma mieszkań chronionych. Obecnie w budynku przy ulicy Szpitalnej 5C mamy dom samodzielny, gdzie znajduje się 6 mieszkań dla samotnych rodziców. I mieszkania te mają status mieszkań socjalnych. W budynku Szpitalnej 5B planuje się powołanie grupy seniora, gdzie obecnie nie mają swoją siedzibę organizacji pozarządowe, z tym, że należy dodać, że budynek ten wymaga modernizacji podniesienia standardów. Po zrealizowaniu tego zadania możliwym jest stworzenie sekcji dziennego pobytu jako formy pomocy, która ukierunkowana jest na osoby, które de facto prowadzą samodzielnie życie na terenie naszego miasta, ale potrzebują wsparcia w niwelowaniu skutków samotności. Stąd też tą formą pomocy może zostać objęte też 40 osób dziennie i korzystanie z tej formy pomocy będzie w pewnym zakresie płatne. Co zatem w ramach pobytu dziennego, z czego mogą pensjonariusze korzystać? Po pierwsze, z dwóch posiłków dziennie, dostępu do czytelni, świetlicy, łazienki, rehabilitacji, porady lekarskiej i pielęgniarskiej. Na bieżącym slajdzie przedstawione są wnioski, które wypływają z przekształcenia ośrodka edukacyjnego senior w spółkę z zespołem udziału. Po pierwsze, spółka zdecydowanie lepiej wykorzysta potencjał ludzki i terenowy. Zostanie objęta opieką znacznie szersza grupa osób, bo nawet 230. Zostaną zmniejszone koszty utrzymania terenu poszczególnych obiektów poprzez ustanowienie jednej administracji oraz zakłada się, że w sposób pełniejszy otoczone zostaną opieką organizacji pozarządowych. Chcę dodać, że Powołanie spółki nie jest czymś koniecznym od zaraz, bo wiemy, że kształcenia organizacyjne w postaci utworzenia DCS, czy utworzenia sieci grupy seniora, przekształceń mieszkań socjalnych czy komunalnych chronione, nie wymaga zmiany formy prawnej. Dopiero w momencie podjęcia działań inwestycyjnych koniecznym jest ustanowienie osobowości prawnej. Kończąc prezentację, która głównie opierała się na założeniach programu Przyjazne Miasto, pozwolę sobie na konkluzję, iż program Przyjazne Miasto jest programem szczególnym, ze względu na fakt, że obejmuje swoim zakresem dość szeroki wachlarz zagadnień, bowiem m.in. jest to administracja publiczna, rozwój społeczności informacyjnej, profilaktyka zdrowotna, szeroko rozumiana pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym, aktywizacja osób starszych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznym. I z jednej strony są to zadania, które być może w pewnym sensie są od siebie odległe, natomiast z drugiej strony każdy z nich wpływa na aktywizację mieszkańców w życiu społecznym miasta. Kończący już slajd przedstawia główne projekty inwestycyjne i związane z tym nakłady finansowe, które przewidziane są do realizacji do roku 2015. Jest to modernizacja budynku Urzędu Miasta, rozwój społeczeństwa informacyjnego w Żelazi, grup integracji społecznej, żłobek miejski, oddział żłobków na Piaskach, Centrum Pomocy Społecznej oraz grupy seniora. Dziękuję bardzo za uwagę.
Za obszerną prezentację, czy w imieniu komisji wiodącej. Myślę, że wszyscy, jak było obecnie, podziękuję pani kierownik za prezentację. Dalsze prace nad programem czy szczegółami będą trwały. Nie widzę pytań. Uważam. Teraz dziękuję i zamykam ten punkt porządku obrad. Proszę Państwa, jesteśmy w takim razie, dziękując jeszcze raz za profesjonalnie przeprowadzono prezentację. Przechodzimy, proszę Państwa, do rozpatrzenia projektów i podjęcia uchwał w sprawach między przyjętym porządkiem obrad jako pierwsza propozycja do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010. Bardzo proszę Panią Skarbnik o bliższe informacje i uzasadnienie.
Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, o które Państwa prosimy, po kolei, jak zwykle, będę omawiać dochody, korekta dochodów polegająca na zwiększeniu i zmniejszeniu dochodów. I mówiąc o zwiększeniu dochodów, jest to kwota 47 968,21 groszy i na tą kwotę składają się następujące pozycje. Jest to kwota 9 968,21 groszy. Jest to kwota tytułem odszkodowania pozyskanego ubezpieczyciela przedszkola nr 5 w związku z zalaniem obiektu. I tą kwotę później dalej w wydatkach przeznaczamy właśnie na pokrycie wydatków w tym zakresie. Następne zwiększenie dochodów dotyczy ośrodka integracyjnego senior. Jest to kwota 38 tysięcy. Są to dodatkowe dochody, uzyskane dochody, które również jest propozycja przeznaczenia na wydatki bieżące dotyczące tego ośrodka. Natomiast są to zwiększenia dochodów, natomiast zmniejszenie dochodów jest to kwota 69 616. Jest to kwota, która dotyczy rozliczenia zadania już w tej chwili zrealizowanego, zadania Zielone Szkoły, z uwagi na to, że już jest po realizacji tego zadania. Znamy faktyczne liczby, stąd konieczność zwiększenia zarówno tutaj dochodów, jak i później wydatków o tą właśnie kwotę 69,616. Jeżeli przechodzimy teraz do wydatków i tu jest korekta również dotyczy zwiększenia i zmniejszenia. Zwiększenie wydatków, kwota 178 509,21 groszy i na tą kwotę składają się kwota 105 541 zł. Jest to kwota przesunięć. I na przesunięcia z kolei, przesunięcia są w sumie na 130 541. 105 541 to są przesunięcia dotyczące oświaty.
tutaj z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii i wynagrodzeń. Natomiast do tego dochodzi jeszcze przesunięcie, kwota 15 tysięcy, już wspominana w trakcie dzisiejszej obrad sesji. Jest to kwota dotycząca zadania Radosna Szkoła realizowanego przez szkołę numer 1, czyli jest to plac zabaw, który jest finansowany w połowie przez gminę, a w połowie jest jako dofinansowanie. Z uwagi na to, że tak jak wyjaśniała pani burmistrz, tutaj po przetargach brakło kwoty 15 tysięcy i stąd jest propozycja przesunięcia do tegoż właśnie zadania kwoty 10 tysięcy, jest to z realizowanej inwestycji szkoła numer 3, natomiast 5 tysięcy jest z wydatków bieżących tej szkoły. I jeszcze jedno przesunięcie, jest to 10 tysięcy, jest to przesunięcie dotyczące działalności sportowej, jest to przesunięcie z dotacji na działalność sportową na stypendia sportowe. Te zmiany tutaj już były omawiane. Czyli jeżeli chodzi o zmiany dotyczące, tutaj przedstawione są to wszystkie. Jeszcze są zmiany, które są zawarte w WPI i te zmiany w WPI dotyczą korekt, które były zgłoszone przez Zakład Inżynierii Komunalnej, jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne. Tu było pytanie, widzę, że pani Teresa przyszła, pytanie o Staropogońsk, te 20 500 na dokumentację. I natomiast z naszych nie, na dla kanalizacji, jeżeli to są środki ZIK, to są dotyczące nie drogi. Tak. Proszę? Tak. Kanalizacji sanitarnej. I kwota 10 tysięcy omawiana. I ostatnia zmiana dotycząca załącznika numer 5. Jest to wprowadzenie do tego załącznika zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związanej z kapitałem ludzkim lub kapitałem ludzkim. I to są wszystkie zmiany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy stanowisko komisji w sprawie proponowanych zmian pani przewodnicząca też nas wróci?
To znaczy tak, panie przewodniczący, no będziemy głosować zmiennie tą uchwałę, ale mimo to stanowisko komisji jest wyraźne, czyli przegłosowałam tą uchwałę. 5 członków komisji było za przyjęciem zmian w budżecie miasta na 2010. Nie było głosów przeciwnych. 1 członek komisji wstrzymał się od głosu.
Dziękuję bardzo. Tradycja głosowania komisji. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w temacie wyjaśniany na komisji i tutaj przez panią skarbnik propozycji zmian do budżetu miasta na rok 2010. I widzę, w związku z tym, że oczekujemy głosowania imiennego. Pierwszego w trakcie dzisiejszej sesji. Pan Czesław Ponura.
Za.
Zofia Wodańska. Pan Krystian Dąbrowski.
Za.
Pan Krzysztof Francikowski.
Za.
Pan Ireneusz Dabroński. Pan Jan Żółkiewicz.
Za.
Pan Mirosław Pędziewski.
Dziękuję się.
Pan Marian Kita.
Za.
Pan Wiesław Ponura.
Za.
Pani Teresa Kosmala.
Wstrzymuję się.
Pan Andrzej Nędel?
Za.
Pan Jolanta Łuczko?
Za.
Pan Darcy Musiał?
Za.
Pan Łuczkowicz?
Za.
Pan Marek Rajca?
Za.
Pani Grażyna Strączyk?
Za.
Połowisz się w sali? Danuta Warczak? Przy 2 głosach sprzeciwu?
Była.
Przepraszam bardzo, wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. To jest sprawa zmiany stylu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czechów. Pani kierownik, rozumiem, na przybliżenia tematu. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, zmiany w studiu to konkretne kompetencje wiązek inwestora, który jest właścicielem działek, którego ta zmiana dotyczy. Zmiana dotyczy nowego fragmentu miasta. Jest to działka wielkości 3000 metrów kwadratowych. Chodzi o zmianę przeznaczenia tego terenu z terenów mieszkaniowych niskiej intensywności zabudowy na tereny myślę, że tam kraj załączona, widzą Państwo, jaki to jest mały obszar i cała dokumentacja planistyczna jest opracowana zgodnie z ustawą. Tak w zasadzie tyle.
Są pytania do propozycji zmiany studiów. Bardzo proszę, Pani Radna Tresenzmala.
Już w czasie uchwały inicjującej zmianę studium mówiłam o tym, że zmiana do obca dotyczy część działek przeznaczonych dawniej studium w planie zagospodarowania przestrzennego na budownictwo mieszkaniowe. Obszar ten w 2002 roku wiosną został sprzedany w przetargu, w którym była informacja, że cała nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest w planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jako teren do rozwoju usług i lekkiego przemysłu. Po sprzedaży tej nieruchomości wraz z tą częścią, która była przeznaczona na budownictwo mieszkaniowe, a nie pod usługi i przemysł. Sprzedaży ten zakupiła zabudowania firmy Panatomi. I całą tę procedurę rozpoczął właściciel tego terenu i inwestor już po tym, jak kupił te tereny pod innym hasłem. Wtedy i dzisiaj wyrażam z tego powodu niezadowolenie, ale też zdziwienie, że takie rzeczy są możliwe, żeby po zakupie terenu do tego nieprzeznaczonego zmieniać teraz zagospodarowanie tego terenu. Uważam to za niewłaściwe z powodu różnienia od reszty rady. Jak Państwo widzicie, te tereny, które są pod budownictwo mieszkaniowe, otoczone są ze wszystkich stron terenami pod usługi. Zabieranie nawet tej części tylko dlatego, że ktoś niefortunnie to wcześniej sprzedał, wydaje mi się po prostu błędem, a nawet nie chciałabym więcej mówić, być może jakimś celowym działaniem. Inwestor, który zakupił tę nieruchomość, w ogóle jak widać z tego nie miał zamiaru budownictwa mieszkaniowego tam realizować. Jest to więc po prostu dostosowanie tej błędnej sprzedaży, tej błędnej sytuacji. Zresztą tam już nawet ten teren jest zabudowany, oskarpowany. Zwracam też uwagę na to władzą miasta, że teren ten obecnie nie jest wolny spod zabudowy albo zmian terenowych. Teren ten jest już zagospodarowany i zainwestowany na cele usług i przemysłu. Jeżeli po to jesteśmy, żeby nieprawidłowe, nie jakieś wcześniejsze nielegalne działania w tej chwili przez zmiany studium, a potem oczywiście konsekwencją tego będzie zmiana planu, autoryzować i dopasowywać inwestorowi, to uważam to za złe działanie rady. W związku z tym też proszę osobę ewentualnie, która ma znajomość sytuacji, o stwierdzenie, czy mają Państwo świadomość tego, że ten teren już jest przeobrażony, że jest teren tam jest niwelowany, oskarpowany i ta powierzchnia nie jest powierzchnią obecnie, która mogłaby być jeszcze przeznaczoną. Pytam też, dlaczego tak się dzieje. Kto na to wyrazi zgodę, kto w ogóle tego pilnuje. I czy tak powiedzmy Państwo macie?
Dziękuję za wypowiedź Pani Radnej. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos?
Że teren jest zainwestowany, bo inwestor ma pozwolenie na budowę. Natomiast dla tego, kto mu dał, starosta jak zwykle, zgodnie z planem, który na dzień dzisiejszy obowiązuje. Ale dlatego, kto mu zapuścił. 4000 działek, tam już nie powstanie żaden obiekt kubaturowy, tylko tam mają być drogi dojazdowe i parki. I ta część nie jest zrealizowana.
A czy pani tam, może pani kierownik była ostatnio, czy tam ma być parki, czy ma być coś innego, czy tam już coś jest?
Nie, byłam ostatnio.
Ostatnio to też ja nie wiem, czy wydał zgody, czy nie wydał zgody. Ja dopiero teraz to badam. Napisałam do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i mówię o tym, że nie jest to tak pozostawione. Natomiast oczywiście teren jest w gestii, bo został sprzedany. W jaki tam sposób omyłkowo. Natomiast dzisiaj, proszę. Ja nie wiem, czy było, że obawiam się omyłkowo. Jeżeli
pani powiedziała, że przedam o doprecyzowanie.
Tak, no jeżeli ogłasza się przetarg, podaje numery nieruchomości, pisze się, że jest do zainwestowania wyłącznie w planie zagospodarowania, są tam tylko tyle usług i jakiego przemysłu. A jednocześnie, a nie mówi się o tym, że jest tam, są też tereny mieszkaniowe, o które my tutaj tak walczymy, mówimy, że nie ma, zostanie sprzedany i my dzisiaj, nie badając tego, chcę po prostu się dostosować do tego, co sobie inwestor zażyczył, a nawet już wykonał.
Proszę wyjaśnić, bo Państwo podjęliście uchwałę o przystąpieniu do zmian z tego konkretnego planu, to był koniec roku 2008 i konsekwentną na tej uchwały jest cała procedura planistyczna i dzisiaj się spotykamy na etapie podjęcia tej uchwały. Także to nie jest temat, który się wziął od
strony. Tak, ja pamiętam, ja już wtedy o tym mówiłam, bo wtedy już były wykonywane prace, ziemne i ja o tym mówiłam. Oczywiście ja nie mówię teraz, że pani kierownik, bo pani kierownik mogła być, nie być. Ja wtedy mówiłam do rady, to dzisiaj mówię do rady, bo do rady. Ja mówię o tym, że pani kierownik, że ktoś ten plan przygotował, ktoś był też do studium, ktoś musiał też sprawdzać to w terenie. No tak sobie to wyobrażam, bo być może nie wiem, jakie są do końca te procedury, ale chcę wyjaśnić kolegom radnym i panu, że sytuacja tam jest inna niż by się wydawało tak teoretycznie. Jeżeli my dzisiaj to przyjmiemy, to akceptujemy, że niezależnie to zaprzyjmie, my jakąś samowolę akceptujemy. Więc wydaje mi się, że no jeżeli mamy jeszcze jakaś sesja, bardzo proszę, zapraszam, żeby pójść tam, zobaczyć, jak to wygląda, mogę sobie nawet powierzyć te 3000 Panie Przewodniczący, cóż się
zrobiło?
Pan
Panie Radny, niech Pan przy głosie bardzo Pana przeprosi z Panią Radną.
Z tego powodu, że złożyłam pismo do Państwowego Inspektora Budowlanego, że byłam w terenie, że widziałam jak jest, to ja nie będę głosowała za tą zmianą, bo nie będę tego jakby firmować. Natomiast koledzy radni, w zależności może się nie wiemy, może tego nie głosować, można to przenieść, może to sprawdzić. Może, no jak może nie wpływać, panie przewodniczący, to co mam milczeć? Pan jest jakoś do milczenia, ale ja tak mam
do milczenia. Nie narzucania pani zdania.
Ja tylko mówię, że będą za to, tak mi się wydaje, mam wrażenie, że będą za to odpowiedzialni, że bez tego
stanu. To jest co innego, jak pani mówi, że to odpowiedzialni, niż jak pani mówi, że...
Ale ja apeluję gorąco i chcę wyjść na zawieranie.
Ja mam pytanie do pani kierowniczki, mamy tutaj zmiany. Dziękuję. Mam informację, że położyć jest miasto udział i ogłoszenie Rady Cię Wyborczej. Faktycznie zgłoszono żadnych uwag do tego zmian w studiu. Nie było żadnych formalnych, tutaj kierunków, gdzie już oglądali teren i dzieci.
Żadnych uwag nie było. I chcę powiedzieć tak, że dobrze, że pani radna zgłosiła do nadzoru, bo rolą nadzoru jest sprawdzić, czy jest zgodnie z pozwoleniem na budowę realizowaną. To jest jakby bezwzględna ścieżka. Natomiast to, co państwo macie pod obrady, to jest wykonanie wcześniejszej uchwały Rady o przystąpieniu do zmiany studiów dla tego prawa.
Tak, ja też mówiłam, że to była mieszkanie, która sprzedana razem z tymi usługami i że tylko dlatego, że wtedy oni mówili, że będą budowali parkingi i coś tam jeszcze, prawda? Taka była taki we wniosku tak napisane. Wnioskodawcy chcieli zmianę struktury. Dzisiaj to już bez tego wszystkiego zrobi. Rozumieli, są parkingi, jest teren jest ogrodzony, jest oskarpowany, są parkingi. Nie da się, moim zdaniem powinni to przywracać do zresztą ja i tak będę, jeżeli to zostanie przyjęte, to będzie zostanie przyjęte do studium
wykazów. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, myślę, że to są wszystkie głosy w dyskusji. Przypominam, że w dalszym ciągu mamy głosowanie imienne. Nie wiem, czy dzisiaj, ale myślę, że w którymś momencie warto byłoby też to otrzymanie nazwisk rozpocząć od litery W, żeby nie zawsze zarzucać tutaj pewne głosowanie panu radnemu profesorowi Maturze, ale jeszcze będziemy alfabetycznie. Zaczynam od pana radnego. Pan Czesław Kozłow. Pani Zofia Badańska. Pan Krystian Dąbrowski.
Za.
Pan Krzysztof Rancikowski.
Za.
Pan Ireneusz Gawrowicz.
Za.
Pan Janusz Kąpiego. Pan Mirosław Kędzierski.
Przeciw.
Pan Marian Kita.
Za.
Pan Wiesław Kudel.
Za.
Pani Teresa Kosmala.
Przeciw.
Pan Andrzej Mendel.
Za.
Pani Jolanta Moszko.
Za.
Pan Marcin Musiał.
Za.
Pan Władysław Łuczkowicz.
Za.
Pan Marek Rajcer.
Za.
Pani Grażyna Skrączyk.
Przeciw.
Pan Andrzej Świątek.
Przeciw.
Złomowicz Świętek. Za. I pan Danuta Walczak.
Wstrzymuję się.
Dziękuję. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Jest to projekt uchwały, czy też temat wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Państwo radni w materiałach na dzisiejszą sesję uzyskali dosyć obszerną korespondencję i dodatkowo jeszcze z biura rady treść stanowisko. Stanowisko wyrażone przez pełnomocnika w imieniu firmy pana Janusza Mazura, stanowisko pełnomocnika prawnego proszącego o usunięcie naruszenia prawa, dokument z 19 sierpnia wraz z pełnomocnictwem i najistotniejsze dokumenty w tej sprawie. Ja myślę, że zanim Państwo zadadzą pytania, mamy przyjemność gościć na sali obrad pełnomocnika osoby wnioskującej o usunięcie naruszenia prawa, panią dr Jannę Ożarowską-Sobierę, która jest pełnomocnikiem. I myślę, że byłoby wskazane, gdyby pan doktor w jakimś takim podsumowaniu, czy też w swojej wypowiedzi zwróciła nam najistotniejsze elementy uzasadnienia, czy też wspólnie z drugą osobą, najistotniejsze elementy uzasadnienia tej kwestii. Potem możemy do pytania rady do pani i dyskusja, szczerze wyrażenie.
Panie Przewodniczący, mogę, tak? Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa. Moje nazwisko Joanna Rodzak-Zobiela i ja jestem pełnomocnikiem reprezentującym stronę, która wystąpiła z niniejszym wezwaniem do usunięcia naruszeń, niezgodności pomiędzy tym przeznaczeniem i użytkowaniem gruntu, który był wcześniej. Dotyczy oczywiście ulicy Szypiana 10 w zakresie prowadzonej działalności przez klienta, a przyjętym planem zagospodarowania przestrzennego w świetle decyzji, prawomocnych decyzji, które zostały wydane przez tutaj Urząd Miasta Czelacz. Pozwoliłam sobie przygotować Państwu na tyle, ile było to możliwe, może nie dla wszystkich wystarczy tych egzemplarzy. Będziemy ewentualnie później jeszcze kopiować i dostarczymy każdemu z Państwa ten egzemplarz. To jest taka pigułka i skrót całej treści i meritum sprawy, którą mamy na dzień dzisiejszy do czynienia. Oczywiście wraz z załącznikami, to jest operat szacunkowy, który uzasadnia wysokość roszczenia, plus, tak jak mówię, ta krótka informacja ze strony pełnomocnika i odpowiedź na pismo jako wezwanie do zapłaty, odpowiedź na pismo ze strony burmistrza miasta Przelasz, co do której odpowiedzi chciałabym się ustosunkować za chwileczkę. No i teraz przechodząc do rzeczy ad rem, mianowicie, czym jest problem? Problem polega na tym, iż w 2006 roku mój klient, mianowicie firma PKU Jantar, prowadzona osobiście przez pana Ireneusza Mazura, otrzymała ze strony burmistrza miasta Przelaki w dniu 25 października 2006 roku decyzję o warunkach zabudowy, zawieszenie realizacji inwestycji budowy zakładu termopatologicznego, co w dalszej konsekwencji miało być związane z możliwością prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów i przetwarzaniu.
Ja bardzo proszę panią doktor, jedno tylko krótkie pytanie czy uwaga. Prosiłbym, żebyśmy tutaj się skoncentrowali w zakresie wniosku o usunięcie naruszenia prawa poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowanego. Stąd oczywiście jest to pewien aspekt szerszy, ale gdyby pani była uprzejma, szczególnie w tym zakresie, bo takie mamy projekt uchwały dzisiaj, tylko w tym zakresie rada wyrazi swoje stanowisko co do zmiany naruszenia.
W tej treści naszej informacji na samym końcu jest jak gdyby właśnie takie podsumowanie, które o tym mówi. Wszystkie decyzje, które były wydane przez burmistrza miasta Przelaki, mianowicie pozwalające na budowę, ustalające warunki zabudowy instalacji, która miała prowadzić do i umożliwić rozpoczęcie działalności mojemu klientowi, no, były tutaj ustalane, prawda, uzgadniane z klientem. Został w 2006 roku decyzja o warunkach zabudowy, zezwalająca na realizację tej inwestycji i budowy zakładów. W 2007 roku raport o oddziaływaniu na środowisku i kolejne decyzje. Następna decyzja o warunkach zabudowy o zmianie sposobu użytkowania w tym samym zakresie i w 2009 roku, 29 grudnia 2009 roku, a zatem jak wiemy, w okresie, kiedy już była uchwała o planie zagospodarowania przestrzennego, a wcześniej o studium, wydaje się pozwolenie na budowę, co oczywiście może dawać podstawę sądzić, że mój klient będzie mógł prowadzić tego rodzaju działalność. Ponosi w związku z tym nakłady, olbrzymie koszty. I teraz moje właśnie mój wniosek, już mówię.
Na organy, które wydają te dokumenty, mówimy o efekcie działania
oczywiście,
gminy
oczywiście.
I staroście powiatowe, które wydają
zgadza te dokumenty. Nawet ujęto nas w planie gospodarki odpadami, to już starosta Węciński na lata prognozowane 2011 do 2018. Ale wracając do tego głównego wątku, chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie można wydawać tego rodzaju decyzji, które dają podstawę sądzić, że klient będzie mógł prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie, w sytuacji, kiedy no, uchwala się plan, jest studium i nie uwzględnia się dotychczasowego sposobu użytkowania tego gruntu z wymogami studium i planu, tak? No więc w momencie, kiedy klient wystąpił w tym roku z wnioskiem do marszałka województwa o rozpoczęcie działalności w tym zakresie, marszałek wydał opinię negatywną. Burmistrz wydał oczywiście negatywną opinię na wniosek marszałka województwa, a w dalszej konsekwencji tego marszałek odmówił możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez mojego klienta. I co teraz, szanowni państwo? Ja się pytam w imieniu swojego klienta.
Dziękuję bardzo. Niejako kontrargumenty, jak sądzę, przedstawi tej pani kierownik działu rozwoju. Bardzo proszę o stanowisko drugiej strony, a potem będziemy właściwie mieli prawo zadania pytań, czy też odniesienia się w dyskusji do problemu. Bardzo proszę panią Kosikańczyk.
Proszę państwa, wpłynęło do nas wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Dotyczy to uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starasowa Miasta. Podstawą odniesienia tego wezwania jest artykuł 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie z tym przepisem każdy, czyli interes prawny lub uprawnienie został naruszony uchwałą prawodawcy objętym przez organ gminy w sprawie zakresu administracji publicznej i może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. wnoszący wezwanie wnosi o usunięcie naruszenia prawa poprzez zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czernać, Stara Kolonia Saturn, dla obszaru nieruchomości położonej przy ulicy Szybiana 1C, składającej się z działek i tak dalej, w taki sposób, aby było możliwe na terenie tej nieruchomości gromadzenie odpadów bez wyjątku i prowadzenie gospodarki odpadami, jak również magazynowanie produktów ropopochodnych w sposób umożliwiający uruchomienie i prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych. Taka jest treść tego wezwania. I proszę Państwa, co my mamy? W tym planie miejscowym, o którym mówimy, teren działek, na którym Państwo chcą prowadzić działalność, oznaczony jest symbolem 2P, tereny obiektów produkcyjnych. Taki sam zapis jest w studium. Plan musi być zgodny ze studium. I w planie mamy zapis, że obowiązują następujące ustalenia dla tego obszaru. Ja nie będę czytać wszystkich zapisów z studium, ale istotne z punktu widzenia sprawy jest zapis, że zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych i zakazuje się magazynowania produktów ropopochodnych. Taki mamy zapis w planie miejscowym. Proszę mi pozwolić dokończyć, dobrze? Ten plan mamy uchwalony, obowiązuje od marca tego roku, bo po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa. Oczywiście całą procedurę legislacyjną plan przeszedł, cała dokumentacja planistyczna uzgodniona i tak dalej. Wojewoda to wszystko zatwierdził, opublikował w obowiązku. Zakaz lokalizacji tych odpadów, zanim ten zapis końcowy w planie się pojawił, no on z czegoś musiał wynikać. Robi się na etapie pracy nad planem, robi się dwa opracowania, które mam przed sobą. Jest to opracowanie, tak zwane opracowanie ekofizjograficzne, sporządzone na potrzeby tego planu i prognoza oddziaływania na środowisko. To są dokumenty, które przy każdym planie są wymagane i tutaj także są one zrobione. I co wynika z tych dokumentów? I z tych dokumentów wynika, że obszar objęty tym planem, ten obszar, o którym mówimy, położony jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZPW, taki ma symbol 329 Bytom. Jest to strefa wysokiej ochrony wód. Obejmuje ona 80% tego obszaru, w tym te działki, gdzie Państwo chcą działalność prowadzić, w obszarze tym nie powinny być zlokalizowane nowe obiekty uciążliwe dla środowiska i zagrażające wodom podziemnym. Należą do nich przede wszystkim składowiska odpadów przemysłowych i komunalnych oraz wylewiska płynne i magazyny produktów ropopochodnych. No więc wydaje się, że jest to oczywisty zapis, który mówi o wyjaśnia, gdyby ten zapis w planie skąd on się wziął. Oczywiście projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest zatwierdzany z wieloma instytucjami, w tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. I to w formie postanowienia jest uzgodnienie do planu, a uzgodnienie, proszę Państwa, to nie jest opinia. Uzgodnienie jest obowiązkowe. Jeśli coś wynika z tego uzgodnienia, musi być przeniesione do tekstu planu. Mam przed sobą to postanowienie inspektora sanitarnego, który uzgadnia nam przedłożony projekt planu dla obszaru Stara Kolonia Saturn pod względem wymogów higieniczno-zdrowotnych pod warunkiem. I tu jest kilka warunków wymienionych, w tym jednym z nich jest zakaz magazynowania produktów ropopochodnych i lokalizacji składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych na terenach oznaczonych symbolem P. I to jest jak gdyby temat, no zamyka nam to, myślę, dyskusję nad tym, czy myśmy naruszyli prawo, czy nie. Po prostu myśmy nie mieli innego wyjścia, jak taki zapis w planie dla tego obszaru należało zawrzeć. I koniec. Gdybyśmy nawet w tej chwili chcieli zmienić ten zapis, ponawiamy tą procedurę i znowu będzie tak. Nie da się tego po prostu zrobić.
Proszę
zachowania Rzymu, to co my mamy zrobić w sytuacji, znaczy bądź klient, który ja reprezentuję, w sytuacji, kiedy wcześniej były dopuszczenia, były wydawane stosowne decyzje, notabene niezaskarżone, nawet ta, o której ja mówię, w 2009 roku, a nie mamy możliwości prowadzić teraz działalności, a ktoś decyzję wydał.
Proszę Państwa, tak jak
to nie była jedna decyzja, to jest kilka różnych decyzji wraz z raportem o działaniu na środowisko. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Jaka jest rola radnych tutaj obecnych? Być użytecznym narodowi i społeczeństwu. Przepraszam bardzo, ale Staszek też powiedział. Przepraszam, bardzo ważne. Nie można...
Powinny go dać po środowisko.
Jeżdżę na biorę na Staszika. Dokładnie tak, panie przewodniczący. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie można narażać... Nie można narażać, przepraszam bardzo, obywatela tego miasta na tak daleko idące konsekwencje finansowe. Finansowe. Czy ktoś to wziął pod uwagę, wydaje decyzję i zastanawiając się nad tym?
Przepraszam, mogę skomentować? Tak jak powiedziałam na początku, czego dzisiaj dotyczy to spotkanie i ta przygotowana uchwała. I ten temat Państwo radni przegłosują i myślę, że też do tego nie będziemy. Natomiast Pani porusza drugą kwestię tych wcześniejszych wydanych decyzji, tylko tak jak mówię, to nie jest na ten moment do rozstrzygania, bo odpowiedź Państwo dostaliście i nie na tej sali będziemy na ten temat dyskutować, bo mylimy tutaj pojęcia, czym innym są decyzje, które Państwo uzyskaliście, które wynikają na przykład z prawa budowlanego, w sensie pozwolenia na budowę, a czym innym pozwolenie na prowadzenie działalności takiej, no, gdzie mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi.
Tak, Pani Naczelnik, po sytuacji, gdy nie zrealizowalibyśmy tej inwestycji w zakładzie zakładu, jego budowy, to nie moglibyśmy wystąpić do rozpoczęcia działalności. To jest wymóg, bez którego nie można wystąpić do marszałka. Czyli, jeżeli mieliśmy wcześniej wszelkie uzgodnienia, decyzje, które dawały nam taką podstawę, były prawomocne, nikt ich nie zaskarżał, były raporty o działaniu na środowisko, no to wiadomo, że konsekwencją tego jest wystąpienie do marszałka o możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w tym zakresie.
Państwo otrzymali
rozpocząć działalność. Nie mają zakładu, jak mogę rozpocząć działalność bez zakładu co do odzysku odpadów i ich przetwarzania. No chyba to się ze sobą wiąże.
Przepraszam, pani kierownik wcześniej dość uczelnie wyczytała zapisy planu, mówiąc o zgodności ze studium. Czy część studium również jest tak rozbudowana, że można tą treść porównać, czy tutaj jest
dużo skorzystać? Skorzystać są przemysłowe tereny. A proszę uszczegóławiać na jego pytanie.
Mówił dosyć ogólnie jest.
Tak, natomiast ta strefa tego zbiornika podziemnego też w studium jest zaznaczona. Tylko to jeszcze dopowiem, w decyzjach, na które się Pani powołuje, nie ma mowy o odpadach niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne pojawiły się dopiero we wniosku firmy do marszałka. Czyli dopiero w ostatnim okresie czasu. Także proszę tutaj nie wprowadzać radnych błąd. I tak jak mówię, to jest odrębne postępowanie. Dzisiaj skupiamy się na zapisie planu i na skardze w stosunku do uchwalonego przez Radę Planu.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, że Pani kierownik rozumie, że w świetle Pani działań i wiedzy i kompetencji wszelkie stanowiska wyrażone przez gminę do momentu również zatwierdzenia w grudniu zeszłego roku planu zagospodarowania były wydawane w sposób prawidłowy i one zostały wcześniej, tak takiej myśli wszystkie powinny być wydane. O takiej myśli jaką strona otrzymała. Dziękuję. Proszę, tak, proszę uprzejmie.
Jeszcze Panie Przewodniczący, taka jedna rzecz. Należy zwrócić uwagę w tym miejscu na artykuł 6 ust. 2 punkt 1 ustawy właśnie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, który wyraźnie mówi, że zgodnie z jego treścią, prawda? Każdy ma prawo do zagospodarowania terenu zgodnie z warunkami ustalonymi w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wcześniej te warunki zabudowy były wydane. Nikt na etapie studium i planu nie uwzględnił dotychczasowego i wcześniejszego sposobu użytkowania tego terenu. Biorąc pod uwagę fakt i okoliczności wydania wszystkich tych wiążących i prawomocnych decyzji. Naprawdę nie pominajmy tego faktu.
Decyzja o warunkach zabudowy, która precyzuje rodzaj inwestycji, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną zakładu termokatalitycznego, przetwarzania odpadów spożyw sztucznych oraz przebudowa budynku biurowego socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce i ustalenia dotyczące środowiska i zdrowia. Należy spełnić warunki wykorzystania terenu oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z grudnia 2007 i to jest istotne, bo sprawa zabytku jest nieistotna w tym zakresie. I rozumiem, że jesteśmy przekonani, że w świetle również tej treści
jesteśmy przekonani, bo w naszym działaniu nie było mowy o niebezpiecznych odpadach, a tu się pojawił ten temat dopiero w tym roku i tak jak mówię, to inne są uwarunkowania, a decyzja o warunkach zabudowy nie mówi o prowadzonej działalności, mówi o objęciu do planu, który ma powstać i podjęcie nie
da mi i przestrzeni. Pozwać warady nie może na tym etapie, chciałbym zadać jakieś pytanie. Proszę bardzo.
W pozycji potwierdzenia pani kierownik tutaj chodzi o to, że wydane dotychczas decyzje o warunkach zabudowy dopuszczamy w ogóle gospodarkę odpadami. Teraz nie wpływają się w szczegóły,
to jest właśnie ważne szczegół.
Nie, pani kierownik. Proszę, pani kierownik, a plan w ogóle nie dopuszcza jakiejkolwiek gospodarki odpadami. Pan na ten temat. To jest to nam czynienie. Czy nie można tam...
Ja nie bardzo rozumiem, bo mówiliśmy, znaczy nie było może wcześniej o odpadach niebezpiecznych. Gospodarka odpadami tak, ale to jest jednak istotna sprawa, jaki ten odpad jest.
Pan mówi, że w tym momencie pokój gospodarki odpadami, jeśli te zapisy planu jest niedoszła.
Dokładnie tak.
Ale on jest zdaje się decyzję o warunkach zabudowy w momencie, kiedy nie ma planu.
Zakazuje się gromadzenia odpadów z wyjątkiem odpadów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na własnym
terenie. Co pan czyta,
z zastrzeżeniem, że okres zgromadzenia takich odpadów nie może być dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów odrębnych z zakresu gospodarki odpadami, a działalność nie podlega obligatoryjnym obowiązkowi sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Więc w tym momencie, czy to ma zastosowanie do odpadów niebezpiecznych, czy do odpadów w ogóle?
Ja proszę mi powiedzieć, bo jednak przed sobą tekstu planu. Pan czyta nasz plan, bo nie mam już
wykonać. Tak, pan kierownik państwa plan, wypis miejscowego planu, Urząd Miasta Żelaz, Wydziału Rozwoju Miasta Niemieckiej, 6 maja 2010, podpisane zapewne przez panią, nie, przepraszam, przez panią zastępcę. Dwa tereny obiektów produkcyjnych.
Tak.
Połączenie do zgromadzenia odpadów w ogóle.
No
i tak. To jest to naruszenie, panie kierownik, którego się państwo dopuściliście, wcześniej dopuszczając zgromadzenie odpadów, i nie mówię teraz o odpadach niebezpiecznych, ale w ogóle dopuszczając zgromadzenie odpadów, następnie uchwaliliście plan, który gromadzenie odpadów wyłącza w ogóle.
Dopuszczenie do tej kolejnych odpadów było nie tej natury, jak inwestor zamierza, to decyzja powinna być na plan.
Nie, decyzja by też była na nie, bo plan wyłącza możliwość gospodarki odpadami.
Ale to jest to, co mówiłam na początku. Opracowanie ekofizjograficzne, uzgodnienie z sanepidem. I w tym postanowieniu sanepidu jest zakaz gromadzenia odpadów z wyjątkiem odpadów związanych z prowadzoną działalnością na własnym terenie i zakaz magazynowania produktów ropopochodnych. Są naprawdę
ja rozumiem, tak, to wcześniej państwo wydajecie decyzję na tak, a potem popatrzą jakieś opinie pojawiające się później, wydajecie plan generalnie na nie.
A to
w tym momencie nie uwzględniacie dotychczasowe
procesy. Pan powiedział, jeżeli mamy dołożenie do działania na środowisko warunków zabudowy. Napisał dokładnie to samo.
Ale zaraz do warunków zabudowy nie uwzględnia się warunków
zabudowy. Nie było planu. W warunkach zabudowy nie było konieczności prognozy oddziaływania na środowisko.
No, teraz nie było
sposobu,
bo to nie wynika z
przepisów. Od 2007 roku. Dzisiaj inwestycja, jeżeli jest oddziaływanie na środowisko, to do warunków zabudowy również dołączona jest prognoza do oddziaływania na środowisko. To ten, kto wydaje warunki zabudowy, czyli burmistrz, decyduje, pyta inny, pyta sanepid, pyta...
Nie.
No przepraszam, to dlaczego nie?
Przy decyzji o warunkach zabudowy nie ma takiej
problemu. To dlaczego są decyzje, że nie ma, to ja znam takie decyzje naszego burmistrza, w którym pisze, nie ma decyzji o warunkach zabudowy. Nie zachodzą przesłanki do wykonania prognozy oddziaływania na środowisko. Czyli jak nie zachodzą przesłanki, to znaczy, że mogą być lub nie. To i decyduje. I pani mówi, że w warunkach zabudowy nigdy nie wydaje się na decyzję.
Kiedyś tak bywało, w tej chwili nie.
Jeszcze tylko jedno decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z 2007 roku, 24 grudnia, w której burmistrz miasta Przeraci ustala środowiskowe uwarunkowania zgodne na realizację zadania budowa zakładu termoelektrycznego i tak dalej, i tak dalej. Inwestycja nie leży na terenie ośrodku polegającym w ochronie ustawy o ochronie przyrody, nie leży w ochronie konserwatorskiej.
Nie była na tym
prawodzie, prawda? Wytwarzane odpady niebezpieczne magazynowane będą w zataszonym pomieszczeniu, w szczelnych, zamykanych pojemnikach ustawionych na szczelnym betonowym podłożu. No i jeszcze cała sprawa innych warunków, która mówi o tym, jak te odpady należy zagospodarowywać, co z nimi należy robić i tak dalej. Czyli było dopuszczenie, od tej decyzji począwszy, aż dalej idąc, do gospodarki odpadami. Następnie Państwo jednym ruchem ucięliście taką możliwość, nie biorąc pod uwagę dotychczasowego sposobu użytkowania nieruchomości.
Czyli Pana zdaniem była zgoda na warunki przechowywania na tymi to odpadów nieszkodliwych, a w kolejnych działaniach urzędu są, jest odniesienie tylko i tylko do tych ropowodów szkodliwych.
Nie, w ogóle.
W ogóle.
Potem Panie Przewodniczący plan generalizuje, nie dopuszczając możliwości gospodarki odpadami.
Nawet
tak jest.
My nie dostaniemy zgody na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co naraziło naprawdę naszego klienta na horrendalne wydatki, nakłady i koszty oszacowane na dzień dzisiejszy na 14 milionów.
Ja rozumiem, że Państwo musicie kierować instrukcjami, opiniami i tak dalej. No co Pani kierownik
powiedziała? Mam też pytanie do Pana Mecenasa, czy, bo Pani kierownik mówiła o tym, że jak gdyby alternatywą działań wzywania do odczucia naruszenia prawa jest możliwość wspierania skargi administracyjnego sądu. Czy jest konieczność wcześniejszego podjęcia uchwały Rady Ministrów, proszę, czy są pytania do jednej lub drugiej strony? Pani Radna Bazańska, bardzo proszę.
Ja się składa, że byłam w średnio zaangażowana, bo na sesji w czerwcu interpelacja zgłaszałam problem ulicy Węglowej i skarg mieszkających tam mieszkańców. W tej chwili, rozumiem, że to chciałam w imieniu tych mieszkańców, bo byli niechorowie, podziękować za to, że ten zakład przestał smrodzić, że nareszcie mogą wieczorami wyjść i działki uprawiać do późnego wieczora, a nie pochać smrodzić z tego zakładu. Bardzo. Nowa radość, ale niestety.
Pani Rada, w tym samym zakładzie? Bo tu
ten zakład działa.
Nie ma ani jednej takiej opinii, decyzji przez
Pani kierownik, ale myślę, że nie mówimy o sprawach budowlanych, w sprawach nazwijmy to produkcyjnych. Mówimy o kwestii za i naruszenie przepisów.
To jest Pani kierownik, to jest Pani stwierdzenie zawarte w Pani wsi, że inwestycja została zrealizowana, co wynika z pisemnego pisma powiatowej Państwa Szara Nadzoru Budowlanego, który miesiąc później wydaje pismo, że tej inwestycji nie ma.
My realizowaliśmy inwestycje na mocy decyzji, której nie mieliśmy. Była decyzja. I to jest takie trochę fałszowanie informacji, może złe słowo. Manipulacja też faktami i zdarzeniami, bo decyzja była wydana w 2006 roku. O tym Pani nie pisze w odpowiedzi na pismo.
A jaka decyzja?
O warunkach zawodowych.
Ale to nie jest postanowienie na budowę. Nie
ale ustala warunki zawodowe.
Ale warunki zawodowe nie są pozwoleniem na budowę, a zostało zrealizowane coś, co nie miało pozwolenia na budowę. Także proszę nie mylić tak.
Nie, złożyli decyzję o zmianie
sposobu użytkowania. Musimy zgodzić, proszę Państwa, że to jest decyzja o warunkach.
Ale nie uwzględnia się w tych pismach.
Zaraz na Pan Radny, jedno pozostanie, bardzo proszę.
Nawiązanie do Pani tutaj stwierdzenia. No bo szkoda, że Państwo mieli pretensje do przedsiębiorcy, który prowadził tę działalność, tam zamierzał ją prowadzić. Ani mieli pretensji do Pana Burmistrza, który to działał do
później. Ale kto dopuścił? Pozwolenia nie było, działalności.
Ja chciałem dopytać, jeżeli chodzi o chronologię zdarzeń, czy to jest tak, że burmistrz wydał budowy, a później pojawiło się, pojawiła się opinia Sanepidu. Pani kierownik. Piśmie, które pan otrzymał w kopii przed sesją, jest tam dokładnie przez państwa z tej strony wnoszącą skargę chronologia wydawanych dokumentów.
Wygląda także następująco. Najpierw była decyzja w październiku 2006, decyzja o warunkach zawodowych dla naszego burmistrza, który dopuszcza, który spada na warunki zawodowe w zakładzie.
Nie ma prawa się zrzeszyć, że każdy dział
podwyższa odpadów.
Nawet jak się nie jest właścicielem.
Nie. Samolot odpadł. Potem była decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która też dopuszcza, że to była odpadanie, wydana przez burmistrza w 2008 roku w grudniu. Potem mamy decyzję starostwa, która decyzja burmistrza o warunkach zawodowych ponownie i decyzja ponownie starostwa zatwierdzenia projektu budowlanego, no ale to też nie jest jego kompetencja. Czyli mamy trzykrotne decyzje o tym, że w jaki sposób z tym odpadami należy się zamówić.
Proszę Państwa, ale Państwo,
zaraz chwileczkę moja radna zapyta. Stanowisko Pani Kierownik, bardzo proszę do tego w tej wypowiedzi.
Nie mając pozwolenia na wytwarzanie odpadów, bo tą decyzję wydaje marszałek. I dopiero na etapie tej decyzji, jak wystąpiliście do marszałka, dopiero w tym wniosku tam była opisana cała technologia, jak Państwo zamierzacie, co Państwo zamierzacie robić, jaka instalacja ma być i jakie odpady. I tam się pojawiły te odpady właśnie z tej grupy niebezpiecznych odpadów. To była ta nasza opinia negatywna. Także to wszystko pokazuje, że jak gdyby od końca troszeczkę Państwo zaczęliście działać.
Pani Radzeni, na jaką wnioskowę działamy, nie mają zapadu?
Zgodnie z tym nie wymagamy, uzgodnić. To jest troszkę innej charakter pytania. Pani Radna Kosmala, bardzo proszę.
Dlatego nie obowiązywały ustawy gospodarowania przestrzennego, to było
tak, to wszystko
warunki zabudowy nie opierają się na studium i było obojętne, co jest w tym studium, ponieważ te warunki zabudowy musiały być wydane na podstawie tego dobrego sąsiedztwa, czyli gdzieś tam powinna być już w okolicy taka sama działalność. Chciałam zapytać, czy ktokolwiek, panią kierownik Gajdzie, czy ktokolwiek prowadził tam już działalność z odpadami? Czy ta decyzja była pierwszą decyzją? Bo jeżeli była o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, to skąd się ona się wzięła? Ja może pomyliłam tą prognozę. Mówiłam o środowiskowych uwarunkowaniach. Czyli jeżeli wtedy była zgoda na to, żeby taką działalność tam prowadzić, ja nie wiem, bo ja nie chcę wnikać, ale ktoś taki pierwszą decyzję wydał. W szczerym polu nie wybuduje domu, prawda? Natomiast tutaj i nie wiem, czy ona miała jakąś wadę pierworodną, ta decyzja, czy nie, ale być może w okolicy już ktoś tymi odpadami, bo
przewodniczący
ma decyzję, że to jest warunkowanie, ale jej nie mamy.
Ale ja
powiem,
czy całe, stwierdzam, że jest to, co pani mógł.
Ja nie jestem słuchowcem, tylko wzrokowcem. Szkoda, że pani to tylko czyta, bo ja bym to chciała widzieć. I teraz tak, jest ta decyzja, która jest niezaskarżona, nie zależy od tego, czy ona została wydana. No to pytam, czy to jest jedyny zakład, który od kiedy to była pierwsza decyzja, czy kontynuował tą gospodarkę, bo wydaje mi się w ogóle wątpliwe, pierwsza decyzja wydaje mi się wątpliwa, że to nie są dwa zakłady obok siebie funkcjonujące, bo takiej decyzji nie można wydać.
Ja może odpowiem od razu, mówimy o terenach przemysłowych, które w poprzednim planie też były jako tereny przemysłowe funkcjonowały. W studium jako przemysłowym takim przypadkiem nie robi się analizy, tak jak przy zagospodarowaniu.
Decyzja nie miała wady, można było ją tak. Została wydana i została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która musiała też być konsultowana z sanepidem. Tak? Bo to jeszcze była to pod jedną ustawą jeszcze funkcjonowało, bo jednak był 2007 rok. Zmiany ustaw, prawda? Teraz jest tego rodzaju kwestia, że jakby nie było, ta decyzja o środowiskowym zagospodarowania musiała być poprzedzona analizą środowiska, czyli wiedzą o tym, że jest zbiornik wody ziemny, że jest cała taka struktura. I teraz tak, mamy decyzję, na podstawie tych decyzji zostaje wydane pozwolenie na budowę. Te decyzje radzą z zarządami środowiskowymi. Tymczasem idą prace, budowlane toczą się prace związane z planem. Ktoś, kto przygotowuje plan, powinien zanalizować cały ten, wszystkie dokumenty, które były wydane. Prawda? I na tym etapie już na przykład stwierdzić, że tamta decyzja była błędna, czy tamte warunki. Z tym, że tutaj decyzja jest do planu, a tam ta decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była wydana przez burmistrza bezpośrednio. Bo tę, którą my przyjmując plany, głosując za plany, to już jest nasza decyzja rady. Ale proszę nam też wierzyć, że nam nikt przy przyjmowaniu planu, tak jak dzisiaj z tego studium, to my w ogóle nie mamy o tym wiedzy. Bo nie zawsze musimy, to też to nie jest tak, że mamy obowiązek
Państwo uchwaliliście miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wbrew wydanym prawomocnym i utrzymanym ostatecznym warunkom decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie jest tak, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest jakimś dokumentem mniej ważnym, bardziej ważnym itd.
Ale nawet nie właściciel może wystąpić o warunki zabudowy dla jakiejś działki.
Ale dlatego to nie jest. W tym momencie rolę warunków zabudowy jako dokumentu takiego nie jest.
Jako dokumentu pozwalającego rozpocząć inwestycję.
Ale my nie mówimy o rozpoczęciu inwestycji. Ale ja o tym naruszeniu przez Radę Miasta
Szczecin.
Ale było mówione, że działalność już tam jest bez pozwolenia na to.
Nam chodzi o to, że Państwo dopuścili się naruszenia prawa poprzez uchwalenie tego studium w takim czasie, a nie innym, który ogranicza w sposób zasadniczy, bowiem całkowicie ogranicza, możliwość wprowadzenia gospodarki odpadami w jakimkolwiek stopniu. W tym momencie Państwo zrobiliście to wbrew dotychczasowym budżetom.
przedstawiona jest i zawarta jest w piśmie, który jest pod projektem
pisma pod projektem uchwały, to jest pisma z 23 kwietnia 2010, 26 kwietnia 2010 i jedna z wielu podobnej treści odnosząca się do kwestii poruszanych przez pana Gusta, odpowiedź komendanta Straży Miejskiej w Czeladzi. Przypomnę, że tych odpowiedzi jest cały szereg. Jest również korespondencja Rady z panem Gruscem, ale ponieważ nie jest to w tym momencie przedmiot skargi, stąd ten element postępowania odkładamy na bok. Czy zezwolę państwa po zapoznaniu się z tymi najistotniejszymi, kluczowymi pismami? Są zapytania?
Nie było dyskusji, to na
no jeżeli, ale to ma pan materiał tutaj w komplecie materiałów przedsesyjnych. Ja myślę, że opinia komisji pana nie wiąże. Z tym, ja w ogóle pan nie wie, że nie dam pod uwagę tego, co było dyskutowane na komisji. Proszę bardzo, pan Gawrański Ireneusz.
Ja mam kilka pytań, bo tak nie do końca naprawdę wie, o co chodzi. Czy w tym dniu 14 marca 2010 roku Straż Miejska sprawdzała, czy wszystkie psy w Czeladzi mają kagańce i natknęła się na pana Króśca, że szedł z psem i nie miał kagańca? Raz, czy ten pies kogoś ubrył i przyjechała Straż Miejska, żeby to sprawdzić? Trzy, dlaczego tutaj pan twierdzi, że w ogóle w tym dniu nie był w domu, nie posiadał żadnego psa. Skąd taka informacja i wezwanie przez pana strażnika, pana Króśca? Tak to się nazywa? Króśiec?
Nie, to jest skarżący.
Krusieca, no właśnie. Króśca czy Króśca? Odmienia się Króśca. No tutaj mamy następne pytanie. Czy rzeczywiście strażnik miejski nie powinien pokazywać, czy przedstawiać się, czy dokumentować swojej funkcji jakąś legitymację, on to pokazywać na samochód, tak z jego legitymacja. Jeżeli to wszystko jest, no nie ma pana dzisiaj na dworcu, ale nie mam tego pytania, z dworcu nie widzę go. Jeżeli to jest wszystko prawda, to rzeczywiście no ciekawa ta korespondencja.
Zdrzymaj, panie Ruszu, generalnie mówimy tutaj w przedmiocie tej dyskusji głosowania, nie jest na ile tutaj strażnicy formalistycznie czy rygorystycznie podchodzą do swojej funkcji, co o brak rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia w odpowiedziach kierowanych do burmistrza. Może ja tutaj mogę ewentualnie...
Tak, już to jedno z drugiego wynika, panie przewodniczący.
Na pewno
był
tak.
Jest, czy nie było psa? Ugryz to go, czy nie ugryz? Czy w tym dniu Straż Miejska kontrolowała wszystkie psy, czy nie wszystkie? Czy oprócz tego pana wezwała jeszcze innych mieszkańców, którzy mają psy, czy nie wezwała? I o co w tym wszystkim chodzi tak naprawdę? To są moje pytania, dziękuję.
To na pewno nie o pieniądze, co?
Charakteryzujące postępowanie, ja otrzymałem 26 załączników, w tym praktycznie na przemian korespondencja pana Szczepana Gruziec i Straży Miejskiej.
Czytał pan wszystkie?
Pierwszą pomowę korespondencji, natomiast stwierdzam, że rzeczywiście moje słowa uznania w pewnym stopniu dla komendanta, który wykazał ogromną cierpliwość w zbieraniu jak gdyby zarzutu i udzielaniu odpowiedzi. I pomijam wątek, czy to był pies, czy to był inne zwierzę, współkagańców i tak dalej. Mówię o relacjach w zakresie odpowiedzi na pisma wystąpienia mieszkańców. Bardzo proszę pan komendant, uprzejmie tak scharakteryzować, ale pod tym kątem rzeczowości i terminowości odpowiedzi na poruszane przez pana Gruźca kwestie korespondencji lub będąc tutaj w komendancji.
Chronologicznie, jak to się zdarzyło, napisałem całą odpowiedź tutaj dla pana Gruźca. Właśnie na to zapytanie, na zarzuty, które nam pan Gruźciec stawiał. Tak, odpowiedzi na pismo w sprawie skargi pana Szczepana Gruźciec przesłanej do Urzędu Miasta w Śląsku Wojewódzkim w Katowicach, zawierającej w swojej treści zarzuty niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków. Przez strażników oraz komendanta Straży Miejskiej Czeladzi wyjaśnił, że zarzuty stawiane przez pana Szczepana Gruźciec są bezpodstawne. W dniu 14 kwietnia 2010 o godzinie 19.15 na skrzyżowaniu ulicy Nowopogońskiej z ulicą Żytnią prowadził psa przesunięcie i wagania. Na podwórku przyjęcia mandatu stwierdził, że jego pies nie jest agresywny. Został poproszony o skutka prawnych zabijon mowy. Ponownie w dniu 22 kwietnia 2010 o godzinie 7.30 na ulicy Słowiańskiej na wysokości nr 72 wyprowadził psa bez syny, czyli kagańca.
Ja przerwę na chwileczkę. To czy panowie śledzili pana Kruszca?
Nie.
Nie. No to jak to się stało, że żadnym
nie zaszło? To jeździ Nowopogońską.
Ja wiem, to dalej czytać, bo ja mniej więcej wiem, co chcę napisać. Czy inni też zostali ukarani, wezwani, czy jakikolwiek inny pies przeradzi, czy jakiś pies przeradzi chodzi bez kagańca? Nie widziałem żadnego w
kagańcu. Proszę Państwa o spokojnie, bo to musimy tutaj sprawdzić, że to pan komendant na to zmęczony z tą procedurą też ma.
To nie poważne sprawy. Może pan pół godziny jeszcze na ten temat mówić, ale moje pytanie konkretne. Czy w tym dniu, czy w tym następnym, kiedy państwo złapali, czy podjechali do pana Kruszca, również inni klienci...
To nie było klienci,
klientem,
no właśnie, czy te psy były w kagańcach, czy bez kagańca? Czy państwo ich wezwali, czy państwo ich... To jest ważne, panie przewodniczący.
Istotne jest, czy na ewentualnie nawet słuszne zarzuty tutaj jest reakcja na postulat, na pismo, na korespondencję mieszkańca. Bo on nawet miał rację. Tylko powinien być odpowiednio.
Gdyby nie było tej sytuacji z tym 16-letnim psem, marki nie wiem nawet.
Nie byłaby
wykładnie. To nie byłoby całej sytuacji.
Pytanie jest, czy były odpowiedzi, czy one były merytoryczne i czy dotyczyły konkretnych zarzutów pana Kruszca. Ja Państwu w sprawach bieżących przedstawię jedno zdanie dotyczące ewentualnie zarzutów co do rady i też z nich naprawdę trudno się zorientować, jakie powinniśmy stanowisko zająć. To bardzo proszę pod kątem terminowości i rzetelności odpowiedzi na pisma i zapytania.
Ja muszę to, żeby to chronologicznie przedstawić w całości. Ale nie wszystko. Chcę odpowiedzi tylko.
Pierwsze pismo odstawia po naszej czynności, czy było odpowiedź?
Wezwanie do osobistego stawiennictwa zostało wysłane w dniu 15 kwietnia w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia w 14 kwietnia 2010 wykroczenia polegającego na niezachowaniu zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. W dniu 23 kwietnia o godzinie 16 pan Szczepan Wójcik zgłosił się do Komendy Straży Miejskiej, zakwestionował zasadność wezwania, gdyż wezwanie była pomyłka pisarska co do oznaczenia daty zdarzenia, polegająca na mylnym pisaniu miesiąca marca zamiast kwietnia. Jednakże pozostałe okoliczności zdarzenia, miejsce, czas, namiot zarzuconego czynu, będącego przedmiotem tych czynności, zostały prawidłowo sformułowane i zapisane w wezwaniu. Tak więc zamiana miesiąca była wyłącznie pomyłką pomóc sprawcom, nie mającym wpływu na przebieg sprawy. Sam plac w siedzibie naszego organu został panu potrzebany w sposób przedstawiony prawidłowo. Mimo uszczegółowienia, że istotnie chodzi o wykroczenie, Szczepan Pisiec odwrócił składanie do jaśni na protokół na obliczu zarzucanego do wykroczenia, tłumaczył się nie przygotowaniem do przesłuchania, które stopień wcześniej odbywania wraz z dożyciem dnia 14 marca zamiast prawidłowo 14 kwietnia. Wyjaśnienia Szczepana Pisiec uznano w tym momencie za niewiarygodne, gdyż w krótkim czasie upłynął od zdarzenia z jego udziałem w dniu 14 kwietnia do stawienia się na wyzwanie, napisał szereg pism w tej sprawie. Takie pisma to są mail z 14 kwietnia 21.12, mail z 14 kwietnia 22.13, mail z 15 kwietnia godzina 16.45, z 17 kwietnia 9.45, dostał na to odpowiedź 23 kwietnia o 8 rano i o godzinie 10 napisał następnego maila.
To naprawdę...
To możemy zamknąć dyskusję i głosować. Jesteśmy za uznaniem skargi do zasad, no nie i nie będziemy
Podsumowując to wszystko, efekt jest tego, że w tej chwili jest skarga na prokuratora, bo
nie mógłby o prokuraturze.
Założył zawiadomienie na strażnika do prokuratora.
To nie jest istotne dla nas tutaj. Istotne jeszcze, czy w tym dniu, panie komendancie, czy w tym dniu jeszcze jakiś inny pies chodził bez kagańca, czy nie? To jest ważne dla mnie. Bo czy straż jechała za panem policjantem, czy kontrolowała w ogóle psy czy ja oprócz kolegi Oczkowicza ja nie widziałem żadnego psa w kagańcu.
Proszę państwa,
Proszę
podejścia do sprawy i tej kwestii poruszonej korespondencji. Tylko przypominam państwu, że mamy do rozstrzygnięcia kwestię skargi pana Szczepana Kruzieckiego. Ale pan nie będzie przeszkadzał w tym momencie. Przepraszam, oddawam go jeszcze przed głosowaniem. Mamy do rozpatrzenia, czy jest zasadna skarga dotycząca braku rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia pisemnych odpowiedziach burmistrza miasta na korespondencję pana.
To nie chodzi o psa.
To jest zbyt skomplikowane, panie przewodniczący, co pan proponuje. Czy pan to jest zbyt, nie wiem, trzeba to być inaczej sformułować.
Panie Ruszu, to jest tytuł. Natomiast pierwszy punkt, paragraf uchwały brzmi uznać za... Kropki są skargę pana Szczepana Krusie, więc głosujemy tylko zasadne lub niezasadne. Rozumiem, dotyczy jak gdyby meritum, czego to głosowanie ma dotyczyć. Czyli czy rzeczywiście jest zasadność skargi pana Krusa dotyczącej braku rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia pisemnych odpowiedzi, w których szereg otrzymał od komendanta Straży Miejskiej reprezentującego burmistrza. Proszę państwa, myślę, że to jest najistotniejsze pytanie. Nie wymagało właściwie poważniejszej dyskusji, ale proszę pani Zakosmala, bardzo proszę. Czy ten wniosek formalny o zamknięcie dyskusji?
Nie.
Nie.
Proszę. Ja rozumiem, że rozpatrujemy samą skargę i wszystkich aspektach, tak? A nie na
w aspekcie czy jest zasadna, że pan Krzysztof stwierdzi, iż w tej całej korespondencji nie uzyskiwał merytorycznych, rzeczowych odjaśnień odpowiedzi, i co jego skarga na działanie.
Do korespondencji.
Pan Krusiec się zwraca, wnikliwej analizy pracy strażnego. Wnosi o podjęcie działań dyscyplinarnych wobec strażnika, który bezzasadnie pomawia o czyn, który w rzeczywistości nie zaistniał dnia 14 marca. Bezpodstawnie wzywa oraz wywołuje na pisze nerwowe i niepotrzebne stresu zdania rozchorowanego człowieka. Więc nie jest to tylko kwestia tego administracyjnego postępowania, czy w terminie dostępu do kolejki, czy nie w terminie. Pisze, że nie wie, czym się kierował ten funkcjonariusz, dokonując bezzasadnego pomówienia w czasie, gdy ja wraz z żoną byłem poza miejscem zamieszkania. To już nie wiem, może w każdym zdaniu jest, ale w każdym zdaniu mówię,
że... Pisałaś to
wrażenie? Innym zarzutem, nie tylko tym,
pisałaś.
No i jakaś korespondencja tam była. A jeżeli brzmi skarga, to rozumiem, że skarga we wszystkich aspektach, chyba że wykazujemy stanowisko, że to tylko jeden aspekt tej skargi, czyli właśnie ta korespondencyjna i tylko na ten temat będziemy skargę, tylko w takim zakresie będziemy się do skargi odnosić. Wydaje mi się, że jeszcze będziemy pracować.
Znaczy, ponieważ korespondencja również kierowana była do wojewody katowickiego i to jest też element w dużym stopniu uznania i odpowiedzi na treść pism i skarg. Ja może odczytam krótką informację, jaką pan Szymon Rusiec kieruje do wojewody śląskiego, informację dotyczącą Straży Miejskiej i to jest jako też zażywie do uznania, iż jest przedmiot do zaskarżenia się na organ administracji gminnej. Stosownie informacja dotyczy Straży Miejskiej. Stosownie zapisów artykułu 9 ustawy o strażach gminnych wnoszę wyjaśnienie, dlaczego strażnicy Straży Miejskiej Pszczelarzy nie przestrzegają zasad procedur oraz nie stosują się do obowiązujących przepisów, jednocześnie żądają, aby obywatele miasta przestrzegali prawo oraz całkowicie podporządkowali się woli. Czynią to poprzez bezzasadne powołanie, sporządzanie dokumentów zawierających informacje nieprawdziwe oraz celowe zafałszowanie sporządzanego dokumentu, gdyż mają niczym nieuzasadnione wsparcie ze strony burmistrza i gomendanta ustawy. Ustawie o strażach uwagają temperaturę zgodność przestrzeganie praw człowieka, tymczasem odpowiedzi na kierowane pytania bliska do pana burmistrza, również drogą elektroniczną, nie mają rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia. Natomiast pisma kierowane do siedzącego rady miasta nie doczekały się do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzi. W tym momencie rozpatrujemy ten aspekt braku merytorycznych odpowiedzi ze strony komendanta i burmistrza. Ale to pan musi, panie radny, pan
musi. Ale braku rzeczowego i merytorycznego czy wcale?
Przeczytam jeszcze raz. W związku z tym, gdy z czasem odpowiedzi, bo wcześniej było zagajenie problemu, w związku z tym, że obywatele mają zagwarantowaną godność i przestrzeganie praw człowieka, tymczasem odpowiedzi kierowane na kierowane pytania w pismach do pana burmistrza miasta, również drogą elektroniczną, nie mają rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia. Natomiast pisma kierowane do rady nie doczekały się żadnej odpowiedzi. To, jak gdyby jest kierowane do wojewody.
Wcale nie o tego pisałem.
Ale to pan rzeczywiście powiem, mam tutaj trzy dokumenty. Bo jeszcze o tym wszyscy wypadki pisał, a tego już nie mamy. To na radę też się skarżył.
Czy pani może się skupić na sprawach, które są między radą a burmistrzem, a nie dyskutować teraz o sprawie sprawa Krusiec, Rada Miejska? To idziemy też i do tego.
Zgubmy się na wsi.
No i uchwała to dzisiaj.
Nie,
to
nie ma na teraz.
Co? Że teraz nie od trzecia do tego.
No merytorycznie odpowiem.
Zaczęło się od psa.
Ale w moim ujęciu powinno tutaj być załączone pismo wojewody.
Znaczy to też dlatego ja je...
A nie pisma pana Krusca, bo... Uchwała jest odpowiedzią na pismo pana wojewody, a nie na pisma pana Kruszca. Sprawy, które pan Kruszec porusza, są w tej chwili rozstrzygane przez sądy i prokuraturę.
Zresztą my to sądowie.
Proszę państwa, sprawa nie zaczęła się od samego psa, tylko pan Kruszec pierwsze pismo, które miał, to było 23 marca. Dotyczyło jeszcze innej rzeczy, także...
Przed psem.
Jeszcze przed psem. Pan Kruszec mi korespondować.
Dajmy sobie z tym spokój, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo za wejście na
psa. Prokuratura jest skarga na pracownika sądu, na pracownika prokuratury, na policjanta, na strażnika, na drogę cywilną chciał nasz strażnik również toczyć sprawę, ale też rządowy jest taki, że sprawa w sądzie została odroczona bezterminowo do czasu przeprowadzając stosownych badań
przestrzegania. I niech się ten sąd zajmuje, prokurator, wojewoda, a nie wy. Straż miejska.
Proszę państwa, może rzeczywiście to pani burmistrz powiedziała jeszcze krótki, znaczy istotny fragment korespondencji wojewody śląskiego kierowanej do nas, bo to jest też pewne uzasadnienie takiego zawierają zarzuty m.in. pod adresem burmistrza miasta, kierując się regulacją artykułu 31 KPA, jest części zawierających zarzuty pod adresem burmistrza miasta Czeka. Proszę o jej rozpatrzenie zgodnie z właściwością na sesji rady w tym terminie określonym przepisem. Proszę także o udzielenie odpowiedzi skarżącemu zgodnie z wymogami KPA. Jednocześnie działając w ramach przewodniczącego uprawnień do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności Rady Ministrów, proszę ze stanowiska dotyczącego uprawnień do rozpatrywania skarg. Jednocześnie kopią pismo do pana Kruszca o tutaj przekazaniu skarg. Więc w tym zakresie, w aspekcie skargi na działania, brak działań burmistrza, państwo wysłuchali informacji i mają pewien pogląd na sprawę.
Chciałabym jakieś chociaż jedno pismo burmistrza do pana Kruszca tutaj mieć, bo jest tak, Szczepan Kruszec do burmistrza. Szczepan Kruszec do burmistrza i komendant Straży Miejskiej do pana Kruszca. Czy pan przed podjęciem tej uchwały może nam przedstawić, że ja bym powołał też kopię, pismo pana burmistrza do pana Kruszca w reakcji na to, co pan Krusiec pisał o Straży Miejskiej.
To znaczy tak, przy pierwszych tych pismach, które były i e-mailowych, pan komendant był upoważniony do odpowiedzi w imieniu pana burmistrza.
No jak ktoś skarżący
pani. Ja przepraszam,
bardzo. Nie, pani przepraszam bardzo, ale pani nie przeszkadza.
Nie przeszkadza, bo jak pani mówi, to sobie nie pozwala nawet słowem wejść w wypowiedź. Bardzo proszę też szanować reszki kultury i wypowiedzi
pani. To były, że tak powiem, prośby pouczenia strażników bezpośrednim zwierzchnikiem jest komendant na przykład. W związku z tym były kierowane na...
Pani burmistrza, głos proszę przedstawić.
W imieniu burmistrza pan komendant, że tak powiem, udzielał odpowiedzi. Natomiast ostatnie zawiadomienie podpisał pan burmistrz 17 września, w którym mówi, że w związku ze skargą pana przesłaną do urzędu przez wojewodę śląskiego zawierającą zarzuty pod adresem dwóch strażników oraz komendanta Straży Miejskiej w Radzie informuje, że otrzymano w tej sprawie obszerne wyjaśnienia od komendanta tejże jednostki. Wyjaśnienia zaopisują postępowanie, wykonywanie czynności służbowych strażników miejskich prowadzone w wyniku dopuszczenia się przez pana wykroczeń dnia 14-22 kwietnia opisanych artykule 77 itd. Dokładnie zostały także wyjaśnione czynności służbowe prowadzone w dniach 23 kwietnia i 6 maja w Komendzie Straży Miejskiej w Czeladzi, w których brał pan udział dodatkowo na pana życzenie w czynnościach wyjaśniających prowadzonych 23 kwietnia. Udział brał komendant Straży Miejskiej. Potwierdził, że czynności prowadzone przez jednego z strażników były czynnościami grzecznymi, stanowczymi, profesjonalnymi i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Reasumując, po dokładnym przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji stwierdzam, że nie znalazłem postać, aby uznać pana skargę za zasadną. Wersje przedstawione przez strażnika w notatkach służbowych są spójne, logiczne i nie dają podstaw do wzbudzenia wątpliwości. Ponadto nadmienia się w związku z zawiadomieniem złożonym przez pana komisarza policji w Czeladzi na zlecenie prokuratury okręgowej w Będzinie prowadzi postępowanie w sprawie o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza Straży Miejskiej w Czeladzi, na którego czynności złożył pan skargę. Jednocześnie informuję, że zgodnie z artykułem 239 ustawy o postępowaniu w przypadku skargi nieodpłacenia została uznana za bezzasadną i bezzasadność wykazano. W odpowiedzi na skargę skarżący ponownie skargę bez wskazania nowych okoliczności. Organ właściwy jej rozpatrzenia w odpowiedzi na skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko o załatwieniu sprawy w sposób określony w paragrafie pierwszym skargi wniesionej. Ponownie organ załatwiający skargę zawiadamia organ wyższego stopnia, nie dotyczy to skarg załatwianych przez organy naczelne.
Nie mieszajmy się, bo będziemy za światło
mieszać. Proszę bardzo, pani radna, chciała jeszcze też w tej kwestii, proszę.
Pani burmistrz przytoczył mi takie przepisy z kodeksu postępowania cywilnego, administracyjnego, w którym dopuszcza się, żeby skargę na jakiś podmiot czy na osobę rozpatrywała, żeby ta osoba, na którą się skarży, rozpatrywała z upoważnienia szefa skargę na siebie, no to będę wdzięczna. Poprosiłabym radcę prawnego, jeśli też jest, czy może być tak, żeby skarżyć się na nowość i żeby... To jest jedno. Dwa. Pan przewodniczący, no chciał powiedzieć, że ja mam za mało tych materiałów, bo w trakcie tej dyskusji okazuje się, że są jeszcze jakieś. Czyli jest pismo wojewody, nie wiemy z jaką datą było napisane, do którego się skarżył pan wrócił. Pan burmistrz odpowiada, że 17 września, że wszystko było w porządku, może było. Ja mówię tylko o procedurę. Chyba już po tym, jak otrzymał pismo od wojewody. Czyli do czasu otrzymania pisma od wojewody sam pan burmistrz nie upoważnił ani pani wiceburmistrz, ani kogoś innego, żeby w jego imieniu, jeżeli nie mógł tego zrobić, żeby w jego imieniu zbadał sprawę. Bo nie ma takiej zasady, żeby ten, na którego się skarży, żeby prowadził własną sprawę. Naprawdę. I jeśli chodzi o procedury, to niezależnie od tego, czy tam pan Krusiec jest, czy ten pies miał tyle lat, czy nie miał, jak tam się działo, to wszystko toczyło się nie tak, jak powinno. A burmistrz rzeczywiście nie odpowiedział, bo tam pisało, że braku rzeczowego i merytorycznego uzasadnienia w pisemnych odpowiedziach, ale proszę nam te pisemne odpowiedzi pokazać. Czy w ogóle pan burmistrz odpowiedział? Czy ktoś inny oprócz Straży Miejskiej, pana komendanta w jego imieniu odpowiedział na te skargę? W jakich datach? Bo jeżeli nie, to skarga jest zasadna.
Dziękuję bardzo.
Pani radna, skarga, którą złożył pan Krusiec, jest prośba o dokonanie punktywnej analizy pracy strażników i komendantów.
Tylko strażników.
I są jego... No bezpośrednio podlegają panu komendantom.
Straży Miejskiej mówimy. Szefem jest burmistrz.
Nie mówimy o Straży Pożarnej.
Panie prezesie, czy w tej pytaniu, które zadałaś pani radna i tutaj panowie radni potrzebują, czy treści jakiejkolwiek skargi obywatela na funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Stosownym organem udzielającym odpowiedzi może być komendant Straży Miejskiej, czy też winien być przedstawiciel administracji, czy władzy terytorialnej, czyli burmistrz lub wiceburmistrz. Jak pana zdaniem powinna wyglądać ta korespondencja na tego typu skargi, czy komentarze, opis starszy, które no, mieszkaniec kieruje do
proszę Państwa, zgodnie z artykułem 232 paragraf 2 kodeksu postępowania administracyjnego skargę na pracownika można przekazać jej bezpośredniemu przełożonemu z obowiązkiem zawiadomienia organu o sposobie jej załatwienia skargi. O ile dobrze pamiętam, Strażą Miejską kieruje komendant Straży Miejskiej, a skargi, jeżeli dotyczą strażników, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, to równie dobrze może sprawę załatwić komendant Straży Miejskiej.
Dziękuję bardzo.
Ale czy jeszcze tam była skarga na komendanta również. Panie radcu.
Mówi, żeby nie drąbił.
Wysłuchałem uważnie. Czyli kto teraz, panie radcu?
Panie radcu, dlatego to skarga na komendanta. Bo pan naprawdę wie, aż...
No słyszałem.
No, na pewno dziś taka informacja może się pojawić. Uważają Państwo, że należy kontynuować dyskusję?
Nie.
Stawiam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji przed podjęciem uchwały. Kto z Państwa jest przeciwny temu wnioskowi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania w sprawie rozpatrzenia skargi pana szefa na Krusie dotyczącej braku rzeczowego, merytorycznego uzasadnienia pisma kierowanego do burmistrza miasta Czelarz. Ja uważam, iż poddaję pod głosowanie projekt uchwały, by uznać za bezzasadną skargę pana Szczepana Krusiec i wykonanie uchwały powierzyć przewodniczącemu. Kto z Państwa jest za uznaniem skargi na
ja proponuję, żeby było także głosowanie za uznanie skargi za zasadną, jeżeli by pierwszym głosowaniem nie na to wychodzi, dlatego że jedna skarga ma wyrażenie takie materialne i jest na papierze, a druga jest tylko...
To pani radna proponuje, bo ja nie usłyszałem co do tego, żeby oprócz tej projektu skargi uznać za bezzasadne, głosować uznanie za zasadne.
Jeżeli by głosowanie za bezzasadne, to przepadnie.
Nie
głosujemy za
te trzy głosowania.
merytorycznie i jest odrzucenie tej uchwały, ale nie ma innej. Nie ma, że skarga jest zgodna na zasadną. Jest tylko odrzucenie skargi, czyli nie ma, jest tylko intencja merytorycznego.
Przyjęte głosi zdanie Pani Rady. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Tradycyjnie rozpocznę od Pana Radnego Czesława Mazury. Przechodzimy do głosowania Pan Radny Czesław Mazura.
Zgadza się z zasadną
skargę Pana Szczepana Krusia. Taką uchwałę w tym momencie głosujemy. Pan Radny Czesław Mazura.
Za.
Zofia Mazajca.
Za.
Krystian Dąbrowski. Za. Ireneusz Gawrowicz.
Przeciw.
Janusz Dąbrowicz.
Przeciw.
Mirosław Kędzierski.
Przeciw.
Marian Pita.
Za.
Wiesław Kondera.
Przeciw.
Teresa Kosmana. I tu jest
dylemat.
Tak, tu proszę Pani Radna.
No. Proszę, bo ja nawet nie wiem.
No, jeszcze jest Pani Radna, tak trzymam się.
Nie. Widzą, że za innymi, jeżeli uważam, że za zasadne, za pewne zasady, to jednak jestem przeciw.
Jest Pani przeciw.
Tak, uzdaję się. Jestem przeciw na te zasady, ale jestem na zasadę. Jestem
przeciw. Już jest Pani przeciw.
Nie.
Andrzej Bentek.
Za.
Marcin Musiał. Władysław Oczkowicz.
Za.
Marek Rajca.
Za.
Grażyna Strączek.
Za.
Andrzej Świątek.
Przeciw.
Sławomir Święt. Za. Danuta Walczak.
Z wielkim bólem, Panie Przewodniczący, dla mnie to jest upokarzające, ale jestem przeciw.
Proszę Państwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem głosów przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć głosów za. Uchwała zdaniem. W sprawie uznania za bezzasadną skargę Pana Szczepana Krusia. I tak, proszę Państwa, przechodzimy dalej do punktu przyjęcie założeń do zobaczenia ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Czela. Bardzo proszę osoby gotowe do zreferowania tematu, tym jak są te dyskusje zaproszonego, do stołu obrad i bardzo proszę o
pozostali radni członkowie komisji byli za przyjęciem tego.
Dziękuję bardzo. Przejdźmy na komisję. Komisja rozwoju.
Na tak.
Na tak. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temacie?
Już myślałam.
Pan radny ma wyświadczenie. Bo tak tradycyjnie Pan włączył, czy Pan tak już nie chciał
Ja myślę, że Pan Przewodniczący wyszedł z praktyki prowadzenia, dlatego nie zauważył, jeśli ktoś chce włączyć, a kiedy czy nie Pan różnego. Chciałem Panie Przewodniczący coś na temat powiedzieć. Nie chcę na ten temat powiedzieć, dlatego że jest to bardzo ważna sprawa dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, jeżeli chodzi o oczywiście zabezpieczenie wszystkich nośników energii, czyli energii elektrycznej i gazu i energii. Oczywiście według mnie najbardziej kontrowersyjną sprawą jest sprawa energii cieplnej, gdzie niestety od kilkunastu lat miasto Przewadzie Smoskie było podzielone na tych, którzy mogą korzystać z węzi energii cieplnej, a na tych, którzy korzystają z droższej energii cieplnej. I to niestety dotyczy znacznej części miasta Przewadzi, jak również coraz liczniejszych obiektów publicznych. Zważywszy też na fakt, że również dzisiaj następuje uciepłowienie zasobów komunalnych i niestety ci mieszkańcy dostają droższą energię elektryczną, przepraszam, cieplną, chociaż, jak Państwo pamiętacie, w 2006 roku mówiliśmy o uciepłowieniu osiedla właśnie osiedla Nowowskiej. Niestety oprócz projektu przyjętego też przez zakończenie dla Pani, która w wrześniu rozpoczęła linię 2006 roku, Pan Burmistrz blisko znajdzie niewielkowo. Teraz się kończy kolejna kadencja i nadal mieszkańcy, szczególnie trzech zasobów, trzech dużych ziemi mieszkaniowych, coraz ziemi mieszkaniowych, ale nie tylko, płacimy średnio około 10-15% drożej za dostarczoną energię cieplną. Tylko dlatego, że właśnie w tym kierunku Pan Burmistrz przez kolejne 4 lata nie działa. Ja bym bardzo prosił Panią Przewodniczącą o przeszkadzanie, zrozumienie sprawy, bo chciałem Pani powiedzieć, że gdyby było wszystko zadać do osób dzielnicy różnej, to dzisiaj byśmy na ten temat rozmawiali na dużym miejscu. Proszę nie komentować, tylko proszę posłuchać. Nie rozmawialibyśmy na forum Rady Miejskiej Przewodniczącej na temat kierunków zaopatrzenia nośniki energii, gazu, energii elektrycznej i cieplnej, bo to od nas zależy. Myśmy powinni znaleźć w budżecie miasta kwoty, nawet teraz 4 milionów złotych. Ja Państwu powiem taką rzecz. Uważam, znając rachunki czy rachunki spółdzielni mieszkaniowych, rocznie są to, proszę Państwa, nadpłacone środki na poziomie 2-3 milionów złotych. Ta sprawa trwa ponad 10 lat. Proszę przeliczyć, jakie pieniądze żeśmy z tego tytułu jako mieszkańcy tego miasta, żeby po prostu niestety nie zrobili. Ja powiem Państwu taką rzecz. Oczywiście mówiłem tutaj o materiałach dawnych, gdzie, że tak powiem, 12-13 lat temu gospodarką komunalną zajmował się obecny pan burmistrz miasta, pan Marek Mrozowski i dyskusja trwała tam w przerwie przez kolejne kadencje. Ja poproszę zacytować wypowiedzi. Gospodarka komunalna jest jedną z ważniejszych. Może pan pozwolić, że
ja patrzę w projekt uchwały.
Tak.
Jest tutaj gość, który może odpowiedzieć na pytania. Specjalnie przyjechał. A pan też będzie karmił jakąś historię.
Proszę pana,
co ma wspólnego pierwszy rozpis drugi?
Panie Przewodniczący, ja bym bardzo prosił.
Ja też pana bardzo proszę.
Przepraszam,
Panie
Przewodniczący, nie sobie pan, że tak powiem, nie żartuje z pozostałych części
mieszkańców.
Jeżeli, czy pan wie, na jakim pan osiedlu mieszka, czy nie?
No ja wiem.
Pan burmistrz powiedział to, jak
wracam, wracam z przejścia.
Proszę pana, pan burmistrz powiedział, jeżeli mówili na temat problemu ulicy Starowogońskiej. Proszę Państwa, wy macie od kilkunastu lat na waszym osiedlu, ciepło w czasie o 15%. A niestety zapomnieliście o pozostałych mieszkańcach Czeladzi od powiedzmy przez te 15 lat. I teraz pan po prostu sobie nie da się żartować. Ja chcę po prostu zwrócić Państwa uwagę. Mają ciepło, bo doprowadzili sobie ciepło do Osiedla Słonecznego i o reszcie mieszkańców zapomnieli.
Chciałem pana obrazu sprowadzić na
ziemię.
Ciepło nie tylko
dochodzi
do
Osiedla Słonecznego. Ja wiem, że po drodze dochodzi. Dochodzi również do osiedla na Piasku. Natomiast osiedla Czeladzi nie mają takiego ciepła, bo nitka się kończy na waszym osiedlu. I dlatego jeżeli pan mi dyskusję, jak się u was zauważył, chcę podać duży kontekst tej sprawy, a pan po prostu zaczyna mnie przeszkadzać.
Nie, chciałem
powiedzieć
więc co na temat uchwały pan chce powiedzieć?
Tak, chcę powiedzieć na temat tej uchwały tyle, że kolejny, przepraszam, że przygotowujemy kolejny projekt uchwały, już mówię, 2004, 2006, 2009, przeróżnych strategiach, ja tu chyba jest 5-6 dokumentów. I nic z tego nie wynika. Dyskutujemy pieniądze, płacimy za opracowanie kolejnych strategii, kolejnych programów, a i nadal mieszkańcy większych zasobów czeladzkich płacą mniejsze, przepraszam, wyższe koszty, dlatego że nie wiem, działają jakieś siły zmowy i tak dalej, że nie są w stanie przeciągnąć 1,5 km rury. Już mówię, 2006 rok, przecież przyjęliśmy tam ten projekt. Ale cóż z tego wyszło? Nic. Dzisiaj właśnie mieszkańcy zasobów komunalnych dostają ciepło z Wojzecu. Bo nie wiem, czy jest tam lobbying, czy jest tam jeszcze jakiś inny układ, bo sprawę badała prokuratura, co szybko się zmieniły układy własnościowe i dzisiaj właścicielem tego, większościowym właścicielem Wojzecu jest jakaś firma Szczęsowa. A proszę Państwa, niestety my jako miasto, jeszcze raz mówię, my jako radni jesteśmy wobec mieszkańców odpowiedzialni za kierunki dostawy ciepła i się powinni dostać ciepło najtańsze, a nie najdroższe.
Dziękuję bardzo. Najbardziej ktoś jeszcze za Waszej chciałby zabrać głos? W takim razie przechodzimy do głosowania imiennego. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dołożeń do ogłoszenia ciepło energii elektrycznej pani magazynę na obszarze gminy Czeladź. Pan radny Czesław Badura.
Ale chodzi jeszcze.
Kto? Nie no, ja podałem, pani się nie odezwała. Pani Sofia Badańska? Nie ma?
Nie ma.
Krystian Dąbrowski?
Na.
Krzysztof Lęcikowski? Renaud Gawrański?
Na.
Janusz Gąski? Za. Mirosław Kęcierz?
Nie.
Przeciw?
Pan prezes, pan prezesa nie ma. Ważeński nie ma. Ja bym proponował przesunąć to głosowanie.
Ale czy to jest? Ale pana choruje. Panie, tak?
Za.
Jest pan prezes?
Za.
Teraz nie jest pan. Andrzej Mantel?
Za.
Za.
Grażyna Stanowczyk.
Za.
Andrzej Światek.
Przeciw.
Sławomir Świetlina.
Za.
Tak.
Żałuję tylko, że nie mogłam usłyszeć paru słów od tutaj od pana, który przyjął.
Ale nie było pytań do
pana. Ja pytałem. Z państwa. Na Przeciw.
Dziękuję bardzo.
Którzy z tego tworzenia odrębnego odnotowania powiązał się w zespole
Nie ma aż takiego dużego zainteresowania.
Ja to zawsze.
Lipce ustalają platformę
do wydania, ja nie wiem, do wydania w 2011 roku.
Czyli wiemy, że licencje się też nie kończą, tak? Tylko już...
Tak, tylko nowe.
Tak, tylko są, te, które są, te
nie kończą się w bo nie będzie przedłużać. Nie, nie. Dla tych pieniędzy.
Dla tych nocy, to ma się zwalnić.
Dla tych nocy, to ma się zwalnić. Jedna na 1187
mieszkańców.
Jeżeli ustalimy taki limit w tym roku, w 2010, a w 2011 przyjdzie szczytu, ale w 2011 zgłosi się 6. Czy można tę uchwałę zmienić w trakcie roku, czy w trakcie roku, czy ten niestalony limit w danym podstawie tylko koniecznie z poprzedniego roku na następny?
W pierwszym zdaniu uzasadnienia pisze, że w zakresie ustalenia na dany rok nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie pracy
polnej.
Czyli jak przyjmiemy w tym roku, to w następnym roku do 30 listopada przyjmiemy na 2012.
Czyli to jest sztywna liczba, czyli jeżeli już jest trzech, którzy tu wyrażają chęć, to mają tylko dwa miejsca wykonywane. Jeżeli przyjdzie trzech, to ten trzeci nie dostanie. Jeszcze trzy, szósty.
Znaczy, na przykład my mamy dwóch takich transportatów, którzy są nie naszymi mieszkańcami, bo te mieszkańcy niekoniecznie trzeba się na przedmiotach osłabić, wyrażać prowadzić działalność gospodarczą, czy jeżeli ktoś jeździ po terenie przeradu, a jest mieszkańcem w Sosnowy, to może zwrócić się i u nas, i Sosnowcy, w zależności z tego, co wiem, to jak sprawdziłyśmy to
dziękuję bardzo. Przeszła panu radę.
Ja głoszę wniosek w takim razie.
Jak?
10.
Ustala
się liczbę 10 nowych licencji na zadanie transportu drogowego w roku
2011.
Proszę o przegłosowanie.
Poddaję pod głosowanie wniosek pani radnej, która jest uchwalona, żeby licencji rozwiększyć
z 5
na 10. Czy pani radna?
Tak, tak. Chciałam tylko może radny na uzasadnienie tej uchwały zwrócić uwagę, bo były konsultacje przecież, bo to są środowiska każde inne, jest konkurencja, więc tutaj jest także Zrzeszenie Transportu Prywatnego Oddział Sosnowców po konsultacji i tak dalej zasugerowało pozostawienie niezmienionej liczby licencji. Natomiast Federacja Konsumentów w Katowicach nie zgłosiła zastrzeżeń do wydania tych nowych licencji. No jest tu konflikt interesów. No, nie wiem, czy akurat 10 jest dobrze, czy... Nie mam rozeznania, czy obecna liczba taksówkarzy jest wystarczająca w naszym mieście, czy
nie.
No, nie wylewajmy dziecka z
kąpielą. Proszę Państwa, jeżeli wniosek pani radnej Kochani przejdzie, to nie będziecie Państwo dzisiaj mogli tej uchwały głosować, ponieważ trzeba wznowić proces konsultacji. To jest warunek, że tak powiem, musi być opinia do projektu uchwały zarówno z Federacji Konsumentów, jak i Zrzeszenia Transportu Prywatnego.
Ja jeżeli dobrze zrozumiałem, pani radna Koszmana, jeżeli dobrze zrozumiałem, to tych trzech panów zgłosiło się i tą trójkę dodajemy do liczby 28. Tak. I mamy 31. Nie korzystamy z tych 5. Czyli te same 5 mamy na następny rok.
1 stycznia to jest.
Dziękuję. Pani radna.
Trzech się zgłosiło w tym roku.
Tak, dostaje.
I mamy 31.
A od stycznia będzie 5 dodatkowych, jeśli zechcą zgłosić taką.
A czyli następne dozór.
Panie radny, otrzymuję wniosek. Kto z Państwa jest za podjęciem wniosku uchwały o zmianie na 10? Proszę o
głosowanie.
Raz, dwa, trzy. Kto jest przeciw? Wniosek nie przeszedł. Przechodzimy do głosowania.
Ja jeszcze raz głosowaniem tylko taką prośbę, panie przewodniczący, bo w tej chwili to zobaczyłam. W uzasadnieniu jest Federacja Konsulentów Oddział, a nie Oddział.
Ale uzasadnienie nie jest coś tam.
Nie wiem, że później nie było, że trzeba zmienić.
Na co
uwagę.
Kagańcu czy bez?
Dobrze. Czesław Wandra. Zofia Wadrańska, nie ma. Krystian Wadrańska, za. Janusz Gawrański, za. Jan Skarbek, za. Mirosław Jędrzejewski, Maria Kuta,
za.
Wiesław
Kosmola,
za. Teresa Kosmola,
za.
Andrzej Mędrze,
za.
Jolanta Łuczka, nie ma. Marcin Szkolnicz,
za.
Marek Rejca,
za.
Grażyna Stączyk,
za.
Andrzej Siotrzyk,
za.
Danuta Warsza,
za.
Co, co?
W której sesji teraz zmienne są?
Głosowanie imienne?
Od czerwca czy od maja?
No, po roku pewnie, nie?
Tak od maja.
Wszystkie
te dzierżawy w sprzedaży.
Nie, dzierżawy nie są.
Głosami za. Panie Radny Gawrański, proszę.
Przepraszam.
To przeze.
Przechodzimy. Czy robimy przerwę, czy przechodzimy
dalej? Nie, dalej.
Nie,
dalej.
Tak?
Nie pole.
Nie.
Dobra. Kolejny mamy. Przedawcy wypełnianych działek. Państwa mamy projekt uchwały nr 8. Sprawy sprzedaży części działki przy ulicy Kilińskiego. 3,5 metrów kwadratowych. Działka nr 57. Przez 4 kata mamy 20.
Ja proponuję, żeby pani kierownik nie objaśniała, bo wszystko było na komisjach i jest uzasadnienie. Przedstawię Państwu dotyczące tego projektu uchwały głosowanie Komisji Finansowo-Budżetowej. 100% radnych, czyli obecni, głosowali za podjęciem tej uchwały. Jeśli chodzi o ulicę Kilińskiego, tej pierwszej.
Jeśli można, zgłaszam do Pani Radna Komisji Rozwoju. Te decyzje pozostałe zbiliśmy do indywidualnych, o ten radny bez żadnej dyskusji. To nie było okazji, żeby udali.
Czy konkretnie Pani kończy swoje wystąpienie?
Uzasadnienie.
Moja
komisja głosowała na
Dziękuję bardzo. Pan radny wystąpić, proszę.
procedować w pani radnej uchwale uchwał 10, 8, 10, 9, 10, 11, 12, 13 były omawiane w komisji, natomiast nie były głosowane, to jest taka drobna różnica. Pani kierownik, myślę, że potwierdzi moje sprostowanie.
Dziękuję bardzo. Nie, ja nie włączam. Ale wyłączam. Przechodzimy do głosowania. Czesław Badura.
Za.
Krystian Dąbrowski. Janusz Gawrański.
Za.
Jan Wiosław Piędzierski.
Za.
Marian Wita.
Za.
Wiesław
Za.
Teresa Kosmała.
Za.
Andrzej Męczo.
Za.
Władysław Oczkowicz.
Za.
Marek Rajca.
Za.
Grażyna Stanczyk.
Za.
Andrzej Siątek.
Za.
Maruta Walczak.
Za.
Przechodzimy do projektu uchwały numer 9. To jest, proszę Państwa, sprawy sprzedaży numer 117, karta ma 270 metrów przy ulicy Słowackiej. Pani radna Teresa Kosmała wyszła. W związku z tym.
Ale
jest
Strączkowa. Ja jak zwykle chcę przedstawić stanowisko komisji, ponieważ w uzasadnieniu mamy konkretną informację, co się tam znajduje, więc proponujemy nie wyrazić zgody i tak komisja głosowała. 5 członków komisji było za niewyrażeniem zgody na sprzedaż, 1 był wstrzymujący się. Dziękuję.
Proszę bardzo, czy są jeszcze głosy?
Nie będę wygadała, ale czy jesteśmy przy punkcie 9?
Tak. Dobrze. Dopiero się wygadacie.
Tak. W uzasadnieniu jest nie wyrazić zgody na sprzedaż, natomiast w tekście jest wyrazić zgody na sprzedaż.
No,
tak.
Jest od
kilku sesji. Może mamy pozytywnie
pisać. Tak, jest od kilku sesji, że dajemy uchwałę zgodnie z wnioskiem strony, a Państwo mówią, o co mówią.
A to jest zalecenie?
Tak.
Zalecenie szkoleniowe, które jeszcze nie jest podstawy.
Kolega Świątek był na szkoleniu, więc proszę, żeby potwierdził pani.
To jest tylko opinia takiego człowieka, czy innych i końcu innego, nie? Czy jest orzeczenie pani kierownik gdzieś jakiegoś NSA, czy coś? Nie, no proszę
zadecydować. Czasu właśnie mówimy tak, że na piśmie mamy coś, że wyrażamy zgodę, wyrażamy w kartkinie. Jest tylko stanowisko. Rada nie wyraziła. No nie można się na to poskarżyć, bo na takie stanowisko się nie można poskarżyć. Chociaż to jest oczywiście czyli do domu cywilnego, dlaczego wyraziła, bo powinna była wyraziła. Czyli najlepiej ten problem jakby zmienić.
Znaczy ja rozumiem, że burmistrz prosi o
radny
Gałęcki. Burmistrz prosi o wyrażenie zgody.
Nie,
nie,
nie. Burmistrz w
uzasadnieniu jest,
żeby nie przyjmować
tego. Pani skupowała, bo sytuację, że
ktoś działa na rzecz burmistrza. Tu jest podpis burmistrza o wyrażenie zgody, a z tym nie ma żadnego.
Ale to jest projekt. Jest tu w uzasadnieniu.
Że uchwała została przygotowana zgodnie z tym, jak przewiduje się stroną, która występuje o dzierżawę tej nieruchomości. Natomiast uzasadnienie jest to, co proponuje pan burmistrz.
Tak jest.
Znaczy, nie wyraźnie zgody.
Skromnym zdaniem najlepiej by było, gdyby było to, co proponuje burmistrz, było również
no,
przedmiotem uchwały. Ale nie jest to w żaden sposób błąd. No, jest, jest uchwała w jednej konkretnym celu. Tu jest akurat wyrazić zgodę. Jeżeli Państwo nie wyrazicie zgody, to automatycznie się sprzeciwny, więc tak samo gdyby było, że nie wyrazić zgody i nie przeszedłby, to by była wniosek przeciwny, więc tu akurat nie widać żadnego większego problemu.
Ja może jeszcze uzupełnię, że niejednokrotnie była taka sytuacja, że wnioskodawcy wnosili o przesłanie projektu uchwały, co do której złożyli wniosek i po przesłaniu takiego projektu uchwały zaraz był telefon lub wizyta, dlaczego uchwała od razu jest na nie. Jak on chce, żeby mu sprzedać czy wierzawić, dlaczego projekt uchwały od razu jest negatywny?
Tylko ja nie wiem, czy my się dobrze rozumiemy, bo burmistrz miasta proponuje wyrazić zgodę. Natomiast na drugiej stronie to jest uzasadnienie, którego nikt nie parafował. No i mówisz, powiem, to robić nazwóż, no ja proszę, żebyście wyrazili zgodę, aby nie...
Panie kierowniku, moment, zgadzaliście? Mogę prosić o głos? Szanowni Państwo, bo będziemy przedłużać głos. Było postulat, żeby kierownik wydziału tłumaczyła i wstęp robiła do projektu. Powiedziała dziewczyna, przyjaciele, że Państwo w swoim demokratycznym decyzji podejmiecie projekt uchwały. Jak to jest? Przecież my tutaj prezentujecie. Radny też zauważył.
To z niebie
jako. Przeciw. To chyba tak jest. Ireneusz Gawroński. Gawroński.
Słyszę.
Dobra, to jedziemy dalej.
Tam się nie ma. Tak,
nie miał pomysłu. Co?
To nie
nie można było wcześniej tego. Ile to kiedy jest?
Na kolację na
dwudziestu.
Przeciw.
Jest na
przeciw.
Teresa Gosman.
Przeciw.
Andrzej Mendel.
Przeciw.
Marek Grański.
Przeciw.
Grażyna Stąd.
Przeciw.
Andrzej Świąt.
Przeciw.
Danuta Walczyk.
Tak. A nie przeciw,
przeciw. Państwa, przechodzimy do projektu uchwały numer 10. Panie Radny, proszę o spokój. Projekt przedaży działki nr 124, karta nr 25, powierzchni 5016 metrów, położonej przy ulicy Dańskiej. Działka samorządowa właśnie w miejscu celach, z uwagi na zainteresowanie inwestorów, zasady wybierają zgodę na sprzęt. Prawa, panie kierowniku, proszę. Czy wszystko idzie?
Przypadł tej działki następnej, bo dotyczy ona tego samego terenu. Wszyscy członkowie komisji byli za podjęciem tej uchwały, czyli za wyrażeniem zgody. Panie Przewodniczący, jedna tylko uwaga. Bije się w piersi. Nie zauważyłam, że tylko radca prawny podpisał, nie ma ani kierownika, ani burmistrza podpisał pod uchwałą. Tak może być.
Nie ma.
Może nie odbiło, bo ja tu mam oryginalne podejście. Także uspokajam panią radną, nie ma tutaj żadnego
sekretu.
Nie,
nie,
tylko myśleliśmy, że po prostu
go nikt
nie ma.
Ale ja wiem, że mi pani jest proszę.
Ale to jest kwestia.
Oryginał
projektu?
Pani
sekretarz.
Oryginał
projektu. Państwa, przechodzimy do głosowania. Proszę o spokój, bo się radni pogubią. Głosujemy za wyrażeniem zgody na sprzedaż. Pan radny Czesław Badura. Zostają badania. Krystian Dąbra. Ireneusz Gawroński. Jan Zamki. Za. Jarosław Kęcier. Marian Kic.
Za.
Wiesław Kęcier. Teresa Kosmana.
Za. Zawsze mnie zastanawiają kształty.
Te piękne kształty tych działek.
Andrzej Nęka.
Za.
Jolanta. Władysław Oskowicz.
Za.
Marek Granic.
Za.
Grażyna Stronowicz.
Za.
Andrzej Ślomo.
Za.
Anta Warszawa. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu uchwały numer 11. Państwa Rady Działki numer 132 przez 8 kartanowy 25 powierzchni 6831 m2 ulica Będzi.
Proszę. Uzgodnić odnośnie kształtu działki. Kształt działki wynika z wydzielenia drogi zgodnie z planem.
Widać na załączonym
obrazku. Tak, jak jest na załączonym. Tak, to jest wydzielona droga zgodnie z planem.
Czy jeszcze ktoś na temat kształtu?
Nie,
nie ma.
Następny.
Proszę, aby do głosowania. Czesław Badura.
Za.
Zdrowia Baneńca. Krystian Dąbrowski.
Za.
Ireneusz Gawraj. Janusz Kantywicz. Za. Mirosław Kędzierski.
Za.
Marian.
Za.
Wiesław Tomasz.
Za.
Teresa Kozmarska.
Za.
Andrzej Męta.
Za.
Władysław Oskowicz.
Za.
Marek Rajs.
Za.
Grażyna Stronowicz.
Za.
Andrzej Ślomo.
Za.
I Zanuta Warszawa.
Za.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego projektu uchwały numer 12. Państwa nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki numer 19, katalog 17, powierzchni 3,5 m2 położonej przy ulicy Liwa Żelaja. Osoba fizyczna wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż. W związku z tym jest uchwała o wyrażeniu zgody. Czy są pytania do pani kierownik? Pani radna Teresa Rosmana?
O tym, czy to nie sprzedajemy, a chciałabym dowiedzieć, gdzie jeszcze jest zakup w budżecie tego roku.
Dopóki nie sprzedamy, nie kupimy.
Czyli to będzie uchwała taka intencyjna.
Ale to w ogóle dopiero jest uchwała intencyjna.
Bo możemy to kupić za rok i za dwa i za trzy.
Oczywiście. Bo to trzeba dopiero teraz przeprowadzić to i...
No, cała procedura.
Całą procedurę to na pewno w tym roku nie są.
Czyli raczej taka obietnica.
Dobrze. Wszelkie
procedury.
Radny Czesław Badura.
Za.
Zofia Badańska.
Za.
Krystian Dąbrowski.
Za.
Irena Wgabrania. Jan Zdrowicz, za. Mirosław Kęcierz,
za.
Marian
Kuczyk,
za.
Za.
Teresa Kosmała.
Wstrzymuję się.
Tak, musimy. Andrzej Mędler.
Za.
Władysław Oskowicz. Przeciw.
Przeciw.
Sławek Grajca.
Za.
Grażyna Krączek?
Tak, powiem szczerze, trzymam.
Andrzej Świątek? Naruta Warczek?
Tak.
Trzech głos zatrzymujących i jeden przeciw. Dziękuję. 13. Zamiana działek. Proszę o spokój. W sprawie zamiany działek numer 94 przed. Proszę. A co tam było?
Jest pan na gospodarowanie i przekazana wymiana jest pod
drogą?
wydziałki. Dojazd wydziałki to nie jest droga gmina publiczna, to jest dojazd, może być służebnością, można
być służebnością,
tak jak mówię,
tyle. Przechodzimy do głosowania. A nie, bo to jest zamiana, tak?
Komisja finansowo-budżetowa z obrotem tak na tak.
To jest jaka komisja? Ale nie było. To jest zamiana do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w biurze zgody na zamianę dalej? Proszę o podniesienie ręki.
To już ręce, tak?
13. Kto jest przeciw?
Nie ma.
Kto się wstrzymał?
3.
3. 3 wstrzymujących. Można się mówić, ja też. Przechodzimy do następnego. To już 14.
Na ręce.
W trakcie budżetu umowy dzierżawy części działki nr 1035, katalog 55, powierzchni 414 metrów, przy ulicy Matej Czelewa. Są pytania?
Nie ma.
Jest pytanie. Matej, tylko
że
pytania
na
działkę.
Przy ulicy
Matej
nie.
Nie ma.
Nie ma. Poprawy
warunków. Ale kto, czym gospodaruje wnioskodawca? Jak sobie poprawia te warunki na tej części? No to jest to wnioskodawca.
Prawe są już poprawione.
Prawe tam nie ma, bo ja wiem, co tam jest. Dlatego pytam, na co to jest i jak on sobie poprawia te warunki, w jakim kierunku. Ogródek ma, czy to jest, czy ten wnioskodawca to jest osoba fizyczna, która ma tam mieszkanie, ma ogródek, statek, kwiatko, czy może to coś
innego? Wnioskiem osoba fizyczna, natomiast szczegółów dzierżawy na dzisiaj nie wiem,
no to jest. No, nie, przepraszam, my przedłużamy na 3 lata. Na 3 lata przedłużamy na poprawę warunków. Dla zwyczajnych warunków zamieszkania. Ta dzierżawka, dzierżawa nie ma tam, tu są jakieś domki wysuwane, ale ich już jakby nie ma.
Ja na przykład to jest na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości. Nie wiemy, że już dane.
Czy tam są odpady jakieś niebezpieczne, czy tam jest składowisko, czy tam to zamarza i czy możemy z tym jakieś.
Pani radna informacje na piśmie mi przejdzie, co to tam dokładnie jest.
No Państwa, dobra, no ja uważam, że nie będziemy tu wnikać o sprawę, bo się chce. Na pewno nie jako
przewodniczący. Panie przewodniczący, nie będziemy, tak jak pan to sądzi, że pan by nie chciał, żeby pan wnikał, ale on ma już więcej niż 3 lata, to jest kolejna odnawiana umowa i on tam ma parking nieutwardzony. Tak. O ile wiem, zagospodarowanie terenu, takiego utwardzenia, czy dzierżawionego, może być tylko parking, może być na nieutwardzonym terenie. No, 2 lata. Natomiast potem trzeba zrobić warunki zmiany zagospodarowania terenu. Dlatego pytam, jakie teren ma zagospodarowanie obecne, albo miało wynajęcia i co tam powie, czy ktoś tam powinien zrobić, czy ewentualnie nie. No to tak proszę powiedzieć, no na obrócę, bo jak ma parking, to może powinien już urządzić ten parking, po prostu go bardziej z jakiejś funkcjonalnej rzeczy mu pozwoli. Natomiast korzystanie z tego terenu bez zmiany warunków zagospodarowania, to są tereny po budownictwie mieszkaniowym.
dokładnie to.
Może opuszczenie kontrolę tej sprawy służby i potem nie
wiem. Proszę sprawdzić, wiedzieć, jeżeli my to robimy, jeżeli wiemy, co tam jest, co tam będzie robione, się na to zgadzamy, to oczywiście, natomiast jeżeli wydzierżawiamy na tym razie poprawę warunków i nie wiemy, co tam się dzieje, to znaczy, że...
Tak, 5 minut.
Na okres do 30 listopada 2013 na poprawienie warunków gospodarowania nieruchomości przyległej dotychczasowemu dzierżawcy działki. Czy są pytania, uwagi? Pani radna Kosmala, proszę bardzo.
Chciałam też, czy tutaj też jest kwota.
Tak, Dawid Smol, jest ten sam. Poprawienie warunków zagospodarowania z przeznaczeniem na parking i tego dojazdu.
Przedłużenia umowy dzierżawy części działki 221 przez 3, powierzchnia 1668 przy ulicy Szpitalnej Bocznej pod garaż do tysiącowemu dzierżawcy do 30 czerwca 2013. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki w sposób widoczny. Dziękuję. Większość zdecydowana. 25. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 30 przez 3, powierzchnia 180 metrów, położonej przy ulicy 21 listopada na cele rolne i pod garaż dzierżawcy dotychczasowemu do końca lipca 2013. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała podjęta większością głosów. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 21-12, powierzchnia 65 metrów, położonej przy ulicy Wiosennej, z przeznaczeniem na parking, poprawa warunków zagospodarowania działki nieruchomości przylegającej do 31 lipca 2013. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Większość zdecydowana. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki 30 przez 3 na powierzchni 250 metrów przy ulicy 21 listopada w Czeladzi. Czy są pytania, uwagi w tym zakresie? Pan radny głosuje. Dziękuję. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Większość zdecydowana. Kolejny projekt uchwały, działka o powierzchni 168 metrów, też część działki 30 przez 3, ten sam adres 21 listopada na cele rolne i pod garaż. Dotychczasowy dzierżawcy. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Za podjęciem uchwały. Dziękuję. Większość zdecydowana. Kolejny projekt uchwały 29. Przedłużenie umowy dzierżawy części działki 158 przez 6. O powierzchni 1000 metrów położonej przy ulicy Wojkowickiej i Mielnej na cele magazynowo-składowe dotychczasowemu dzierżawcy do 31 sierpnia 2013. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Większość zdecydowana. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 14 przez 7. Powierzchnia 1700 metrów położonej przy ulicy Przełajskiej Zielonej. Propozycja wyrażenia zgody na cele rolne dotychczasowemu dzierżawcy do końca września 2013 roku. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Większość zdecydowana. Uchwała o numerze porządkowym 31. Przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 1 przez 7, powierzchnia 322 przy ulicy Sikorskiego na cele składowe 150 metrów i parking 172 metry dosyć szacowemu dzierżawcy. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Za podjęciem uchwały. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Większość. Uchwała w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki 32 przez 14 158 metrów przy Powstańcu Śląskich. Projekt przedłużenia na cele drobne uprawy rolne dotychczasowego dzierżawcy do 30 września 2013. Czy są pytania, uwagi? Nie widzę. Za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Większość. Propozycja przedłużenia umowy dzierżawy z właścicielami kiosków handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Grodzieckiej. Propozycja uchwały wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dla właścicieli kiosków handlowych na okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012. Czy są pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Zdecydowana większość radnych. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy z właścicielami kiosków i straganów handlowych na targowisku miejskim przy ulicy Miasta Obicze Raci. Podobnej myśli uchwała również od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012. Pytania, uwagi? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Większość zdecydowana. I kolejny projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy dotyczących gruntów rolnych o powierzchni łącznej 60 hektarów 5429 metrów położonych na kartach mapy nr 7, 9, 10 w kompleksie przy ulicy Będzińskiej i Grodzieckiej i podanych kartach mapy w kompleksie przy ulicy Przełajskiej w Madera. Treści uchwały mają Państwo propozycję wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni łącznej podanej w uchwale z numerami działek na kartach mapy 7, 8, 7, 9, 10, 1, 2 i 15. Czy są pytania co do projektu tej uchwały? Nie widzę. Kto jest za podjęciem uchwały odnośnie przedłużenia umów dzierżawy z nieodkowanych terenów? Dziękuję. Większość zadowolona. Propozycja wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 156/18, karta mapy 28, powierzchnia 67 metrów przy ulicy Ułaskiego. Propozycja wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki 156/18.
Uchwała jest na wyrażanie, nie ma tutaj stanowiska w tej sprawie za wyrażenie zgody.
Przepraszam, w takim razie co jest propozycja dwóch. Mamy tam jedna. Mamy podobne adresy, właściwie mamy działkę o jednym numerze, tak żebyśmy tutaj dobrze rozumieli, z tym, że propozycja, wniosek pewnie propozycja wyrażenia zgody na dzierżawienie części działki o powierzchni 60. Nie
proponuję.
No, ja rozumiem, ale poddajmy głosowanie, musimy na to być. Proponować wyrażenie, proponować nie wyrażenie zgody. Pytam, ja też odczytuję treść projektu uchwały jest w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki o powierzchni, podkreślam, 67 metrów przy Ułaskiego według rysunku zamoczonego, bowiem kolejny projekt uchwały dotyczy również tego zarządu działki, ale kolejnej powierzchni w sąsiedztwie pierwszego wniosku. Czy są pytania, uwagi do pierwszego projektu w sprawie części działki o powierzchni 67 na rysunku graficznym pod uzasadnieniem?
Stanowisko musiałbym usłyszeć stanowisko.
A jeżeli jest projekt w sprawie wyrażenia zgody, to rozumiem, że wydział.
No tak, tak.
nie upadł, nie nakazał się władza zatrzymania. A to jest jakby rozumienie
wniosku.
Ja dlatego mówię, że 37, bo w kolejnej uchwale jest ten sam numer działki, dlatego zwracam uwagę, że chodzi o projekt uchwały z powierzchnią działki 67 metrów. Zaznaczono na rysunku graficznym z tyłu pod uzasadnieniem, natomiast kolejny rysunek przedstawia podobną lokalizację z oznaczeniem innego fragmentu tej działki.
Na działkach 56 przez 18.
To ta zaznaczona pani radna w tym imieniu obciąg pogrubiony.
56 przez 18, tak. To ja rozumiem, że to jest działka, która stanowi łącznik pomiędzy ulicą Kowalskiego.
Tak?
Tak. A ulicą? Ścieżka pierwsza, to działka 150
6 przez 18, a działa 156 przez 24.
Słuchaj, direkt.
Nie tak dawno zakończył się proces realizacji dróg na tym terenie, czyli utwarzano na
wierzchu
Sułkowskiego, ale można było rozumieć, można było rozumieć, że porządku się tam stan
drogowy. Może próbuje co tworzy drogi, które na gruntach, które inwestor przekazał gminie, bo tak bym wniosek odrozumiał.
Znaczy ja nie wiem jako inwestor, ponieważ...
Inwestor osiedla. Przekazał gminie rozdzielone tereny dróg nie działają.
No co pan robi? 11 października 2005 roku przekazał przekazanie. I 14, takie są daty aktów notarialnych, 14 lipca 2006 roku też nie działają. Wtedy są to te dwie działki. Czyli działka 156 przez 18 i działka 24. Dlatego my o tym mówimy, a nie spółdzielnia skarbu. Ponieważ przekazał je jako drogi i mieszkańcy zostali od tych, którzy pewno wnioskodawców, uważają, że ten ciąg wzdłuż ulicy Ławskiego jest tak długi, że potrzebuje komunikacji przynajmniej z garażami, bo żeby dostać się do tych garaży, które tutaj mamy wokół działu 163-169, to trzeba obejść całe osiedle, wyjść na ulicę Poniatowskiego i albo ulicą Sułkowskiego, albo ulicą Bulickiego iść do tych garaży. Tymczasem są jednak działki, które są przeznaczone na Sąkowskie, choćby na komunikację pieszą. O tym nie pomyślano ani wcześniej. Nie wiem, czy się myśli teraz, bo jeśli bo ktoś teraz nad tymi drogami gminnymi, ktoś tym zarządza. Nie wiem, czy to jest pytanie do władz miasta, czy do pana dyrektora Szczupitera. Dlaczego jakby przy okazji tego porządkowania nie udrożniono tych ścieżek? I dlaczego dzisiaj nie mówi się o tym, czy się ma, dlaczego dzisiaj w uzasadnieniu nie ma stanowiska organu wykonawczego, co jest lepsze, co jest zasadniejsze, co jest właściwsze dla tego terenu, tylko zostawia się, bo możemy podyskutować. Wiecie Państwo, że dyskusja jest jakby dosyć trudna, prawda, bo nie ma stanowiska, jest uzasadnienie, jest mapka.
Proszę Pani Rado, ktoś zaproponuje, kto zasugeruje swoje stanowisko, a ktoś inny może być miał przeciwne i Rada oceni zasadność przeciwstawnych stanowisk.
To zależy od punktu widzenia. Jak jest niewygodnie zająć stanowiska w tamtej sprawie, to się mówi, że Rady ma zgłaszać jakieś propozycje. Natomiast jak podam po stronie organu wykonawczego stanowisko jest pewne, to już jest najlepszej nawet dyskusji się. Jakie jest stanowisko organu wykonawczego? Chciałabym wiedzieć, czy tam jest droga potrzebna, czyli ta komunikacja tutaj między dwoma ulicami, czy jest niepotrzebna. Czy wzięta była pod uwagę w projekcie organizacji dróg na tym osiedlu, dróg gminnych, zaznaczam wewnętrznych, ale gminnych, czy niepotrzebna? Ja nie, to co ja mogę powiedzieć, to jak jest droga, to powinna być droga. Czyli dzierżawa tego terenu nie powinna być, umowa dzierżawy nie powinna być zawarty. Teren powinien być zwolniony do komunikacji. Poza tym jeszcze, jak tutaj jest uzasadnienie, jak mówi pan o podgórny, w tym terenie biedną kablę energetyczną.
No i schodzenie po takim kablu to jest gorzej niż wspólnie chyba w lesie po burzy. Także to też jest chyba zasadność.
Ale żeby na leżaku? No chyba Lubonka by mogła na to ustawić na kablę.
Ja sobie też wyrażam, to będzie prywatne zdanie z dochodzenia po kablu. A pan wie dlaczego? No bo takie mam osobiście zdanie.
A nie chcę tego przykładu, bo nie wiem, od kiedy to jest osobne.
Ale proszę, co się dzieje?
Pan przewodniczący,
albo podaj sobie
osiedla. No niestety nie, bo ja byłem na etapie zatwierdzenia projektu tylko, a nie realizacji. Żałuję, bo osiedle mi się podoba. Ładne, efektowne. Nie mogę się do niego powpisać.
Nie, jest jakby niedokończone. skarżą, że nie mogą tutaj przejść, a...
No, prezencje już niestety do innych osób, które tam od 15 lat kierują firmą, także no, tu akurat nie jeden adres.
Panie przewodniczący, jak pan zatwierdza, to pan pewno tę dróżkę jedną i drugą, bo ta druga też jest niczyna.
Proszę Państwa, to już zatwierdza, jaką rolę ma inwestor, a jaką ma rolę projekta, czy...
Ale akurat wtedy pan to, że ja pytam odpowiednie osoby, dlatego że na wierzchnię ten dróg wykonywała gmina.
Tak.
drogą pieszy. Natomiast cieszę się bardzo, że tym razem to Państwo, bo to rzadko się zdarza, że zostawiacie wszystko radzie, że nie macie stanowiska.
To może Pani też skończy, Pan Przewodniczący Dąbrowski też chciał zabrać głos i może też konkretnego.
Ja mam takie pytanie do Pani Kierowniczki, czy na tej karcie mapy 156/24 tam jest przejście, czy też nie ma?
W tej chwili jest to, znaczy w tej
156/24.
Tak,
tak. Też może pan zrobić. Czy ma ścieżka, czy jest przejście?
Nie ma.
Nie ma.
Jak to nie ma?
Nie ma przejścia.
Nie ma przejścia.
Bardzo proszę, czy panie radny.
Panie dyrektorze,
na to ja nie wiem.
To jest przejście.
Działki geodezyjnej gminnej został niejako włączony w eksploatację działki przydomowej jednego z budynków.
Kiedy?
Nie ważne kiedy, mówimy o stanie faktycznym, że działka gminna została włączona do użytkowania jednego z użytkowników tych domów jednorodzinnych. Została ogrodzona, ukształtowana. Dzisiaj, gdyby oczywiście zakładać potrzebę odtworzenia tam, stworzenia przejścia, to zapewne należałoby tak po pierwsze zlikwidować ogrodzenia, wybrukować tę działkę kostką, to zapewne oświetlić, żeby było bezpiecznie przejść między osiedlem, czyli stworzyć jakieś nakłady inwestycyjne, mając świadomość, że wszyscy chodzą po kablu elektrycznym. Także można chodzić po kablu. Oczywiście można chodzić. Nie można, na swoje ryzyko. Zawsze instalacja elektryczna niesie w sobie jakieś ryzyko eksploatacyjne.
Zamknijmy rynek, bo tam kablu są
pod siedzą. Ja jeszcze nie dokończyłem tutaj rano, czyli rozumiem, że...
To jest tylko, że ten dyskarek, jak gdyby...
Że ten kawałek tego przejścia, ten wąski pasek, to gmina musi
rozwiązać. Nie, jeden z...
Właściciel wyraziła zgodę na to.
Nie.
Wyraziła zgodę. Panie przewodniczący, to też nie zasadne to, co pan mówi. No. Dzisiaj mamy podjąć decyzję, że gmina to obrodziła, czy pozwoliła...
Nie obrodziła, że gmina obrodziła. To jest teren obrodzony, włączony w jedną z posesji prywatnych właścicieli, a jest to grunt gminy, który gdyby był przerzucony do eksploatacji, powinien być przygotowany, utwardzony i oświetlony, żeby to było.
Czyli grunt gminy prywatny,
że w środku innej uchwały. Grunt gminy jest dzierżawiony czy wnioskowany o objęcie
uchwały. A czy
ta osoba płaci za to, co to jest?
A ja już to określić mówiłam na samym początku, że osoby nie mają żadnej umowy z miastem. Teraz tak, po tym jak ta sprawa wyszła, już wniosek i mamy potwierdzony ten stan, będziemy obciążać serca do umowy. Natomiast do Państwa zwierzę, to ma realizować w formie zawarcia umowy dzierżawy.
Dziękuję Pan Radny Świątek, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Pani Burmistrz, Szanowni Radni. Proszę Państwa, dzisiaj biegają już naprawdę do szczytu jakichś fantazji. Bo ja sobie na przykład nie wyobrażam, że oddając osiedle z kablem zakopanym w ziemi, można byłoby przekazać takie osiedle, aby ten kabel mógł być aktywny, Panie Prezesie. Panie Prezesie, do Pana to mówię, bo Pan tutaj ma stwarza niesamowite jakieś tam wymyślone historie. Absolutnie nie do przyjęcia, bo chyba tego, kto
wykonywał. Panie Prezesie,
on może być niebezpieczny. Proszę ludzi nie strasznie.
On tam jest zaprojektowany i położony zgodnie z projektem.
On jest bezpieczny. Przecież ta izolacja jest tworzona na odpowiedniej głębokości. Teraz nie mogę zależeć, oczywiście wszystko zależy od prądu, jak tam płynie, od napięcia, od natężenia. I dzisiaj straszenie ludzi jest po prostu niemożliwe. Zgadzam się tutaj również z Radą Solidarności, bo jeżeli mówi, że faktycznie płynie tam ten kabel, jest ten kabel i jest niebezpieczny, to nawet temu człowiekowi, który natychmiast bez umowy to wykorzystuje, należałoby nie wydzierżać. Dlatego nie stwarzajmy żadnego takiego jakiejś sytuacji absolutnie absurdalnej, tylko ponieważ jest ta ścieżka, nie korzystają z niej wszyscy mieszkańcy. Jestem przekonany, że na pewno tam jest bezpiecznie, bo inaczej po prostu tej budowy nie można było zrobić.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze na temat ścieżki działki gruntów, proszę przewieźć.
Ja jestem przeciwnikiem samowolki i będę głosował przeciwko.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Marian Pita, proszę
przewieźć.
Samowolnego
ogrodzenia działki gruntów.
Troszeczkę skupienia. Bardzo proszę, Pan Radny Gąbkiewicz jest za Pana logiką myślenia w tym momencie incydentalnie.
Pan Radny Pita,
bardzo
proszę.
Ja chciałbym, żeby Pan doprecyzował pewne te projekty, te dwa projekty uchwał. Z tego, co ja tu sobie mam wyrysowane, to mamy po prostu przejście między ulicą Pułaskiego a ulicą Wybickiego. I czy tam w ogóle kiedykolwiek była droga, czy tam była ścieżka, czy tam było coś planowane. I te dwa budynki, które w pewnym momencie pozbierały część tego terenu, to z jednej strony jest dom pana czy pani Pieszkały, a z drugiej strony pani Paczyński. Chciałem zapytać, czy na dzień dzisiejszy te dwie osoby chcą przedłużenia umowy. Ja wiem, że nie mają, bo mówimy cały czas o ogrodzonej samowolce. Ale występujmy w tej chwili, jeżeli dzisiaj zatwierdzimy te projekty uchwał, to automatycznie ci ludzie co nabierze mocy urzędowej, ci między ulicą Pułaskiego a Wybickiego nie będzie żadnego przejścia, jeżeli ja dobrze rozumiem. Proszę?
Tak jak dzisiaj.
O, w ten sposób. Czy na dzień dzisiejszy to przejście z ulicy Pułaskiego do ulicy Wybickiego jest potrzebne ze względu bezpieczeństwa, zagrożenia, w sensie tam kabli elektrycznych, no i zamknięcie sprawy samowolki, czyli automatycznie zlikwidowanie tych ogrodzeń i automatycznie zrobienie normalnej ścieżki, takiej jak była kiedyś, tak? Czyli ścieżka właściwie była, można powiedzieć, tylko wydeptana przez ludzi, też nie. Czyli w ogóle nigdy tam ścieżki nie było.
Ciałkami prywatnymi.
Rozumiem.
Zagrodzona i użytkowana bezumownie przez dwóch sąsiadów.
Rozumiem, ale w sposób, nazwijmy, samowolny do chwili obecnej, tak? A między ulicą Pułaskiego a Wybickiego nigdy tutaj na tej przestrzeni ludzie nie przechodzili wcześniej.
Ciągle działek szeregowy od pierwszego do ostatniego służy ciąg działek szeregowy.
Dziękuję bardzo.
W ulicy Bulika, Wieprzyku, Stoczyku, Wybickiego.
No i taki precedens na czas nieokreślony, kiedy niby tego nie robili.
Znaczy ja może mam, jeśli Państwo pozwolą, w jakiś sposób historycznie, bo czasami mam też historyczne spojrzenie na to, co się dzieje, jak historycznie do tego osiedla nawiązuje, bo pamiętam jego czasy projektowe i sprawy węgielne budowywały to osiedle.
Ale on chce przejście, czy nie? Przejście.
Proszę pana dyrektora MZWiK-a, zakładając, że uchwała Rady idzie w kierunku nie wyrażenia zgody w związku z teren gminy przez gminę siłami pana Jednostki są utrzymywane.
Mają.
Co pana zdaniem tam głowy niezbędne do wykonania? Żeby to możliwe świat, że mieszkańcy poprawiło bezpieczeństwo, także przepisów pożarowych, zaległo wyjście ewakuacyjne dla mieszkańców przez budynków lasu.
Proszę Państwa, z tego co wiadomo, że teraz po prostu ta działka została pozostawiona właśnie pod, że tak powiem, technologię, czyli pod przebieg kabla energetycznego zasilającego główną część osiedla. Natomiast co z naszej strony, jeśli to rzeczywiście zostanie udostępnione, no pewnie będziemy musieli obsługiwać, czyli...
Albo przekazać energetyce, tak jak robiliśmy ale, to po wielokrotnie.
Ale no nie wiem, no to już nie do mnie należą takie decyzje, natomiast jeśli to będzie gminne i będzie udostępnione do użytkowania, ponieważ szerokość tego jest niewielka, w związku z tym sądzę, że sporadycznie trzeba będzie to po prostu wygłosić. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby trzeba było w jakiś sposób szczególny to utwardzać, bo chyba takiej potrzeby nie ma.
Tylko powiem, że między tulipanem a Mieczykiem jest od lat przejście i nikt tego nie usunął.
Dziękuję. Czy jeszcze są głosy w dyskusji? Nie widzę. Myślę, że w takim razie biorąc pod uwagę kolejnych dwóch uchwał, jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, że kwestia dotyczy dotyczy treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 156 przez 18 o powierzchni 67 metrów położonej przy Połaskiego we fragmencie oznaczonym pod uzasadnieniem na czas nieokreślony na cele poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej z przeznaczeniem na zielone tereny rolne. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody?
Jeszcze mam jedno pytanie. W ewidencji gruntów to ta działka jaki nosi symbol? To jest działka wyrównana, Montuję ten kabel, bo widzę, że ten kabel położony jest tylko na długości tego już ulicy Puławskiej, już nie ma wydzielonych pod ten kabel żadnych
Po godzinach pracy nie ma dostępu do ewidencji, na mapie nie jest zaznaczone.
Tak.
Tak, to jest ten pasek.
No to pani tutaj zawodnik dzieje uchwały, proszę.
Ja bym nie mówił, ale reszta tego pani będzie na spółdzielczym.
Tak, jest i jest pozycji spółdzielni. Wyłącznie. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały bez dzierżawy grunt udziałki 123 przez 1?
Nie, normalnie.
Dziękuję. Przeciwny wstrzymał. Projekt uchwały 39 w sprawie wracamy do tematu punktu i stowarzyszenia i porozumienia w sprawie wydzierżawienia działek gruntu o numerach podanych w treści uchwały z propozycją wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek gruntu o łącznej powierzchni 12486 metrów przy Grodzieckiej na rzecz Stowarzyszenia Kupców Centrum Przeradzi z przeznaczeniem na budowę targowiska miejskiego na okres 20 lat. Wyraża zgodę w punkcie drugim na odstąpienie od wydzierżawienia wymienionych wierzch nieruchomości w trybie przetargu. Czy są pytania, uwagi państwa radnych do projektu uchwały?
Tak, pisze na budowę targowiska miejskiego.
Na tym etapie naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Może nawet gminnego, czy osiedlowego, czy grodzieckiego. To jest ważny grunt. Czy są inne jeszcze pytania do tych pani radna posłana?
Czy to jeszcze powiem, jakie są w jednym zapasku?
Czy to są działki?
Działki 37 przez 3 i 38 przez 3. Państwo wychodzą. Ta zwana kontrola nie jest w oprócie odmienionych.
Samorządową. Proszę Państwa, jak wiecie, 8 października o czym kilkakrotnie wspominał, że wprawdzie późno, ale dobrze późno niż wcale, pan radny Świątek, mamy 20-lecie samorządu gminnego. Jak państwo, wszyscy państwo radni otrzymali zaproszenia, ponieważ to się wszystko wiąże z przygotowaniami i pod konkretną liczbę osób, wielka prośba, żeby państwo albo teraz, albo w ciągu najbliższych kilku minut przewodów do jednego punktu potwierdzili swoją obecność lub stwierdzili ewidentnie swoją nieobecność 8 października w godzinach określonych zaproszeń. To taki komunikat samorządowy z racji 20-lecia. Przechodzimy do interpelacji. Jako pierwszy zapisał się pan radny Krystian Dąbrowski. Bardzo proszę, udzielam panu głosu.
Dwie interpelacje, na które bym prosił odpowiedź na piśmie. Pierwsza dotyczy ulicy Denerów na wysokości parku Grawek. Chodzi o to, aby wprowadzić tam zakaz parkowania. Zbliża się okres zimowy, tam jest górkę i te samochody spadają w poślizg. Jeszcze będzie problem z tym, żeby samochód...
To jest ulica Denelów na wysokości...
Na wysokości parku Grabek.
Nie wierzę, że jest napisane.
Zjazd do parku Grabek, żeby tam wprowadzić zakaz parkowania. Jeśli by się udało na całości, to chociaż po jednej stronie. Ale mówię, latem nie jest problem, ale zimą jest naprawdę duży problem.
Czy mówimy o starego
parku? Tam jest zjazd.
Tak, po prawej stronie. Faktycznie.
Następna interpelacja dotyczy ulicy Miłej i tego placu na osiedlu w środku. Chodzi o to, że tam lampy nie świecą. Taka prośba, żeby zadziałać w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Taka krótka uwaga formalna. No, jest już